Halo, halo, drodzy słuchacze. Tu audycja z prawej strony mapy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Witam was. Witam was serdecznie przy mikrofonie Jacek. Dzisiaj krótka, niezobowiązująca, ale jakże ciekawa audycja o stacjach kosmicznych. Witam was serdecznie, obserwuję czata YouTube'owego, obserwuję Discorda, witam serdecznie WB, dobry wieczór, kłaniam się wam, cześć. Dawno się nie słyszeliśmy, bo już ponad tydzień, o, w sumie nie tak dawno, przy mikrofonie Jacek. Dzisiaj jest, no u mnie już jest niedziela, 18 października, a u was jeszcze 17 października. Witam serdecznie Ole na czacie. Co my tu mamy, słuchajcie? No, Enki się tak ładnie wita, carissimi auditores, i ja też się tak przywitam, carissimi auditores, moi drodzy. No, jak zwykle, witam się najpierw przede wszystkim z tymi, którzy słuchają offline. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają offline. Stan Zatoki Pomorskiej 5 do 6, stan Zalewu Szczecińskiego i zespołu portów 7 do 8. Ostrzeżenia przed sztormem na razie nie ma. Stan Bugu na Włodawie, nie mam pojęcia jaki jest, a szkoda, bo mój dziadek się urodził we Włodawie właśnie. Dzisiaj imieniny Małgorzaty, między innymi. No i właśnie dzisiaj taka jedna fajna Małgosia do mnie przyszła. Małgosia, która to nawet jest moją żoną i to już od dawna. I mówi do mnie w południe, gdy byłem już w domu przy biurku, czy może idziemy świętować. Jestem trochę cicho, pisze Ogon. Konia na czacie. Zenonowi to jak zwykle nigdy nic nie pasuje. Trochę ciszej bądź, a teraz głośniej trochę. O, a teraz podkład, tak odrobinę w górę raczej, tak, o. No, ciekawe, witam KG Bieruta. Maharadża z brzegu też mnie pięknie wita. Wita Krokodyla Dandy. I a Nocna Zmora pisze, że mam inny głos trochę. No bo ja mam taki dojrzały głos. Teraz znowu jestem za głośno. Tak właśnie myślałem, że teraz dla jednych będę za cicho, a dla drugich będę za głośno. Wiecie co? To weźcie sobie głośniej, jak jestem za cicho. Ja tu tak zaczynam pięknie mówić, a tu trochę w górę podkład. No dobrze. Andrzej mówi, cześć Jacek. Cześć Andrzeju, witam cię. Bardzo fajnego masz awatara z kotkiem. Ja w ogóle bardzo lubię koty. Wracając do tych imienin, moi drodzy. Słuchajcie, jakby rzeczywiście mnie było bardzo, bardzo, bardzo źle i niewyraźnie słychać, to dajcie znać. Nie wiem, którego czata bardziej obserwować, Discorda czy YouTube'owego, ale chyba kapitan Krawiec ostatnio mówił, że raczej trzeba YouTube'owego, więc dobrze. Słuchajcie, co do tych imienin. Otóż, tak jak mówiłem, imieniny Małgorzaty u was, 17 października. No i taka jedna bardzo miła Małgosia dzisiaj przyszła i mówi, czy... Idziemy świętować może, bo po południu ma padać. A wiecie, u nas jest taka dzielnica Bradon, którą kiedyś pokazywałem na Discordzie. Dzielnica bardzo LPG. Najwięcej samotnych takich samotnych mieszkań w Australii. Samotnych w sensie ludzi, którzy mieszkają samotnie. Pośrodku tej dzielnicy jest wielkie rondo z tęczowymi barwami, a jeżeli przechodzicie przez ulicę, to mówi wam, że jest czerwone, takie światło czerwone, na których dwóch panów albo dwie panie się trzymają za rączki. Bardzo miła dzielnica, świetna kawa, świetne lody, świetne desery. No i właśnie tam moja żona chciała mnie wyciągnąć. A ja mówię, nie, no to jak będzie padać później, to później pójdziemy. Bo przecież możemy podjechać samochodem. Pół godziny później ta sama Małgosia przychodzi do mnie, ale z miną już taką bardziej kwaśną. I mówią, chodźmy teraz, bo ja chciałem iść już teraz, a ty miałeś odpowiedzieć pół godziny temu, jak ci przyszłam powiedzieć, że będzie padać po południu, że teraz mamy iść. Miałeś się zorientować, o co mi chodzi. No i musimy pójść. Musiałem pójść i bardzo chętnie poszedłem. Takiego tipsa wam sprzedam, kobiety i dziewczęta, bo ja nie wiem, na ile tam lat się czujecie. Jak coś chcecie od swoich partnerów, mężów, chłopaków, kolegów, to... Przyjdźcie i im o tym powiedzcie. Taki eksperyment musicie zrobić. Na przykład coś chcecie, prawda? To jak to śpiewał Perfekt, od progu bezwstydnie powiedz im, czego chcesz. Niech to będzie taki kopernikański przewrót w myśleniu, w komunikowaniu życzeń. Nie róbcie rebusów, zagadek, szarad, tylko prosto z mostu, bezwstydnie i od progu. Na przykład bardzo bym chciała pójść na lody. Mam tu na myśli takie lody, co są pyszne do jedzenia, nie jakąś inną czynność żadną, broń Boże, tylko na przykład, albo chciałbym pójść na kawę. To świetna sprawa, wtedy wiemy, w co gramy. Bo wtedy ten drugi mężczyzna może powiedzieć, że a i owszem, bardzo chętnie, albo wcale nie, bo akurat muszę grać w Tekena. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest problem, prawda? Także niech to będzie wasz kopernikański przewrót. Komunikujcie to, o co wam chodzi. Polecam, bardzo dobrze działa. Powoli się... Tak, ona mówi, a wtedy, Jacek, kawę mamy w domu, nie wymyślaj. No, trochę Ola ze mnie robi takiego kiepskiego chyba, albo takiego z kabaretu... co to był za kabaret? Chyba Koń Polski. O, Bartłomiej Rybka coś tu do mnie pisze. Jeszcze nie wiem co. Bartłomiej może zadzwoni, kto wie. Właśnie, jestem na Skype'ie. Nie, jeszcze mnie nie ma na Skype'ie, ale za chwilę będę. Jestem na Skype'ie nocno-radiowym. Nie mogę się zalogować na Skype'a kontestacyjnego. Nie wiem czemu, ale jestem na Skype'ie. Bartłomiej Rybka przysłała mi foto. No, to może później. Tak, ale dzisiaj, słuchajcie, będzie z prawej strony mapy o stacjach kosmicznych, bo najwięcej... Ostatnio czytałem o kosmosie znowu, wróciłem do tego tematu. Jej, idzie donate! Słuchajcie, idzie donate, niesamowite. Maharadża z brzegu przysłał 3 złote. No, to jest człowiek, słuchajcie, to jest nasz słuchacz. Jakby zebrać te wszystkie 3 złote Maharadży z brzegu, to już dobre auto chyba by się zebrało. Pozdrawiamy cały brzeg nad Odrą, to chyba gdzieś w Opolskim, między Opolem a Wrocławiem, z tego co pamiętam. Nocna Zmora mówi, że nie widać donate'a. Zaraz będzie widać. Ach, tak, znowu coś się z donate'ami pokasztaniło, bo są, musi być warstwa z donate'ami powyżej obrazka. Dobra, niech będzie. Niech wam będzie, zrobię tak. Chodź pan tu, panie OBS. No, teraz będzie dobrze. Słuchajcie, ale można sponsorować, jak najbardziej. Można sponsorować, zbieram datki na Krawca konto. Dlatego, że Bajt się ostatnio wymiksował z prowadzenia audycji z prawej strony mapy. Nie pytajcie mnie dlaczego, zapytajcie Bajta. Tak więc dzisiaj wszystkie donaty bardzo proszę słać na konto Krawca. To bardzo dobrze, bo wtedy Nocne Radio wspomagacie w ten sposób. Także polecam. Słuchajcie, czytam coraz więcej o tych naszych stacjach kosmicznych, a konkretnie o jednej. I im więcej czytam, tym bardziej mi się ten temat podoba. Aktualnie mamy jedną taką stację kosmiczną w kosmosie, czyli Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dotychczas dużo czytałem o lataniu to tu, to tam, o lataniu na Księżyc i z powrotem, o lataniu na Marsa i tak dalej. Ale wiecie, latanie to jest tak jakby wsiąść do samochodu. Może się przejechać gdzieś, potem musicie wrócić do domu, bo nie ma się gdzie zatrzymać. I podobnie jest w kosmosie. Stacja kosmiczna jest o tyle ciekawa, że ludzie tam mogą żyć i bytować długo i, jak się okaże, wkrótce nawet być może i namiętnie. Jest to największa struktura, jaką kiedykolwiek jako ludzkość zbudowaliśmy w kosmosie. Zdecydowanie największy sztuczny satelita Ziemi to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Określa się ją często skrótem ISS z angielskiego. Jest to absolutnie największy satelita Ziemi na tak zwanej niskiej orbicie, czyli na wysokości mniej więcej 400 km. I jest to już 9. stacja kosmiczna, jaką zbudowała ludzkość. Ja wiem, że zaraz pojawią się szury, że w 5498 roku przed naszą erą jakiś Astar-Sheran z Delhi wystrzelił stację, bo tak mówią Wedy hinduskie. W Wedach jest napisane, że dom poleciał w gwiazdy i to oznacza, że była stacja kosmiczna wtedy. Ale może zostawmy tematy Wedów. I więc z nowoczesnej nauce jest to 9. stacja kosmiczna. Oficjalnie, wiecie, w ten projekt jest zaangażowane wiele krajów, dlatego międzynarodowa. Amerykanie, Rosjanie, Japończycy, Kanadyjczycy i Europejczycy. No ale tak naprawdę to głównie Amerykanie i Rosjanie tam działają, a wkład pozostałych krajów może, nie wiem czy jest symboliczny, bo czasami nawet jest dosyć ważny, na przykład Kanadyjczyków, ale jednak jest dużo mniejszy niż Amerykanów i Rosjan. I ta stacja, która ISS, jest podzielona na dwa obszary, takie dwa główne. Rosyjski, ROS, i amerykański, USOS. Co ciekawe, że z rosyjskiej części korzystają tylko Rosjanie, a z amerykańskiej korzystają wszyscy. Ciekawe dlaczego. Jak z której części stacji wolelibyście korzystać? Ruskiej czy amerykańskiej? No i ten amerykański segment jest większy i taki bardziej chaotyczny, jak się go ogląda na zdjęciach, a rosyjski jest mniejszy, ale za to sprawia wrażenie bardziej poukładanego. Macie tą stację na obrazku. On nie jest takiej dobrej jakości, jakbym chciał, żeby był, ale bardzo ładnie mimo wszystko ją widać. Ten centralny segment to jest ta główna rama stacji, a te to coś, co wygląda jak skrzydła, to są baterie słoneczne i widzicie tu je też zwisające w dół radiatory, po to, żeby odprowadzać ciepło. Andrzej Wertner pisze na czacie, że w rosyjskiej części podobno są szczury. Tego do końca nie wiem, ale wiem na pewno, że chyba Rosjanie próbowali kiedyś pędzić bimber w swojej części. Takie chodzą słuchy. Takie chodzą słuchy po internetach. No właśnie. Więc ta stacja orbituje wokół Ziemi. Dosyć nisko, na wysokości 400 km, łatwo zapamiętać, 248 mil. Przypominam wszystkim, że kosmos zaczyna się od 100 km. 100 km to, uwierzcie mi, wciąż jest bardzo wysoko. Jeżeli kiedyś z Was lecieliście samolotem, a mamy XXI wiek, więc większość z Was, myślę, leciała samolotem, chociaż nie jestem pewny, czy w 2020 roku, bo 2020 rok przeczołgał lotnictwo strasznie, to tak przeciętnie latacie na poziomie 10-11 km. Taka jest przelotowa dzisiejszych odrzutowców. No to 10 razy wyżej, czyli 100 km, dopiero zaczyna się kosmos. Słuchajcie, ja co prawda tutaj sobie chwilę pogadam, ale zapraszam do dzwonienia na nocne radio, nawet i teraz. Potrzeba pisze, że kiedyś oglądał porównanie toalet między częścią amerykańską i sowiecką. Nie ma co się dziwić, że ludzie wolą Amerykę. Ja kiedyś widziałem, znaczy nawet nie tyle widziałem, jak mieszkałem w Chinach, to widziałem chińskie toalety, takie tradycyjne, czyli tak zwane stopy Lenina. Też bym wolał chyba amerykańską wersję, szczerze mówiąc. A nawiasem mówiąc, stopy Lenina do dzisiaj chyba są w schronisku, chyba w Dolinie Pięciu Stawów, tak mi się wydaje. Byłem kilka razy, ale robiłem siusiu na zewnątrz. Tak, toalety to zawsze ciekawa sprawa w kosmosie. No więc ta stacja pędzi na tych wysokości tych 400 km niesłychanie szybko. Tak mniej więcej 27 do 28 tysięcy km na godzinę. No, nie jeden mandat można by za to dostać, więc przeciętnie okrąża Ziemię co 93 minuty. No powiedzmy, że co półtorej godziny. Mamy 15,5 okrążenia na dobę. Oglądam sobie właśnie na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej, o której też sobie za chwilę powiemy, bo to ciekawa sprawa, gdzie ta stacja jest. Aktualnie jest nad Kanadą, nad Ontario i pędzi, za chwilę opuści, tak za około 5 minut opuści teren Ameryki Północnej i wejdzie na taką dziwną trasę, gdzie popędzi nad Atlantykiem, nad południowym Atlantykiem, minie Afrykę, czyli przylądek Dobrej Nadziei, przeleci nad całym Oceanem Indyjskim i dopiero za około 45 minut wleci gdzieś nad północno-zachodnią Australię. Ale wciąż ode mnie nie da się jej dostrzec. Andrzej Wartner pisze, że niby wysoko te 400 km, ale patrząc tak na globus i odliczając sobie ten odcinek 400 km od powierzchni globusa, to wrażenia aż takiego nie robi. Zgadzam się. Zgadzam się z tym w 100%. Jeżeli sobie weźmiecie globus i spróbujecie przysunąć rękę tak, żeby być 400 km oczywiście w skali od tej powierzchni, to tak naprawdę będziecie tej powierzchni prawie dotykać. To jest tak zwana niska orbita, więc ta stacja kosmiczna tak muska tą naszą Ziemię. Jest bardzo nisko, co powoduje dużo problemów, ale też powoduje, że jest to łatwiejsza stacja w utrzymaniu. Co my tu jeszcze mamy? Aha, właśnie. Otóż aktualnie ta stacja waży około 420 ton. Czy to jest dużo? No niby to jest dużo. 420 ton to myślę, że długo trzeba by pakować, żeby podnieść na lewego muła albo na prawego muła, chyba że się jest etamem. Ale Airbus A380, największy samolot pasażerski aktualnie, ma maksymalną masę startową 575 ton. Airbus A380, wyprodukowano ich prawie 300 sztuk. No, jakby nie patrzeć, zatankowany i wypchany ludźmi i frachtem jest cięższy niż cała stacja, a stację zaczęto budować już ponad 20 lat temu. Cofnijcie się tak do 69 roku i powiedzcie, wtedy kiedy Amerykanie lądowali na Księżycu, i powiedzcie im, że przepraszam, tu mam problemy z dykcją. Powiedzcie im, że maksymalna stacja kosmiczna w 2020 roku to 400 ton. Myślę, że inżynierowie z tamtych lat mogliby nie uwierzyć, że to tak mało, niestety. Ale z drugiej strony, jakbyście im pokazali telefon komórkowy i powiedzieli, że ten telefon jest pierdyliard razy szybszy niż to, co wy macie w swoich wielkich szafach, to też mogliby nie uwierzyć, że jest aż taki szybki. No cóż, komputery nam się rozwinęły pięknie, loty w kosmos trochę mniej w porównaniu z tym, co kiedyś podejrzewano. Nie wiem, co bym wolał, szczerze mówiąc, ale tak szczerze mówiąc, to chyba jednak komputery. Stacja jest zbudowana w systemie modułowym i to jest w niej tak piękne, tak wspaniałe, że jak się o tym czyta i jak się o tym myśli, to ma się wrażenie, że to jest najmądrzejsza rzecz z możliwych. To znaczy, wszystkie moduły są przypięte albo do tej wielkiej ramy, którą tu widzicie, ta, która idzie w poprzek ramy metalowej, albo są spięte ze sobą. Trochę jak plastry miodu, chociaż to jest złe porównanie, bo plastry miodu są takie bardzo regularne, a te moduły są kompletnie nieregularne. O, dzwoni zmora. Halo, halo, Radku.
Hej.
Hej.
Odnośnie tych plastrów miodu i tego ISIS-u i tej stacji budowy modułowej, to już MIR był w ten sposób teraz zbudowany. Nie wiem, czy tam masz zapisane gdzieś tam w notatkach może, albo wspomnieć o tym planowałeś.
Tak, mam, ale MIR miał to do siebie, że on tych modułów nie mógł mieć zbyt dużo i miał bardzo krótką tą ramę.
Tak, miał chyba 5 modułów i jedno wejście musiało być przeznaczone na dokujące, przylatujące i odlatujące tam statki.
Dokładnie tak. MIR, przypomnijmy,
no co, chyba strasznie, najdłużej,
strasznie coś się sprzęga w tle. Takie słyszę. Nie wiem, musisz odejść od lodówki na chwilę.
Nie, to pewnie kamerka, baby cam, czy jak to tam się mówi. Teraz lepiej?
Poczekaj, tak, teraz zdecydowanie lepiej, ale donate idzie. Ło, Robert syn, które w próżni działają. Robert syn Peruna pyta za 10 zł, jakie silniki mają satelity, bo nie wymyślono jeszcze silników, które w próżni działają. Otóż wymyślono. Jak najbardziej i za chwilę o tym powiem. A tak naprawdę to one nie działają w próżni, tylko mają wewnętrzny system tlenu. Ale mów Zmora, bo przepraszam, że ci przerwałem, ale donate to, wiesz, święty jest.
No właśnie nie wiem, w którym momencie mi przerwać.
Nie, jak się pytasz, czy jest okej.
Okay. A, okej. Okay. Czyli jest okej. Okay. To kamerka internetowa zagłuszała. No, chciałem dodać, że ten MIR to chyba był, z tego co kojarzę, najdłużej funkcjonująca stacja orbitalna. W 2001 roku zwalona i to była chyba bodajże 7. rosyjska stacja tego
typu. To była rosyjska stacja, ale ona już ISS. Nie wiem, dlaczego cały czas chcę powiedzieć ISIS na stację kosmiczną, na to państwo islamskie, ale ISS już prześcignął MIR-a. Ja pamiętam,
tak, jak... Ale czasowo czy wielkościowo?
Czasowo. I czasowo, i wielkościowo. I w ogóle we wszystkim chyba mógł, co to prześcignął MIR-a. Nie wiem, czy pamiętasz takie zdjęcie, jak ja byłem dzieckiem, to często pojawiały się zdjęcia MIR-a i to wyglądało jak taki walec, a u góry miał baterie słoneczne w kształcie takiego krzyża i to wyglądało jak śmigło. Ja nie wiedziałem, że to są baterie słoneczne i się zastanawiałem, ło, ale po co im takie wielkie śmigło w tym kosmosie? Takie charakterystyczne zdjęcie MIR-a było.
No widzę to zdjęcie MIR-a akurat. No dziwacznie wyglądał w porównaniu do tej stacji ISIS, która w tej chwili krąży. Znaczy tak ogólnie tych zdjęć ISIS jest chyba dużo więcej dostępnych w internecie i tak bardziej w mainstream wpadła, albo może to jest wynik rozpowszechniania się internetu i dostępu do mediów, że jest po prostu powszechniejszy ten wygląd i tak wydaje się jako taki, nie wiem, podstawowy, tak? Wszystkie inne to dawne to jakoś tak odbiegają w jakiś dziwaczny sposób, przynajmniej tak mi się wydaje.
Tak, no a poza tym to jest jedyna stacja, która istnieje w czasach internetu pod strzechą. A ponieważ tak
nie,
jest...
Chyba no to... były dwie chińskie stacje jeszcze.
Jedna tylko, była, druga ma iść. Jedna była, druga ma iść. Tak.
No, to mam jakieś fake info jakieś mam.
Ale
ją zdelimitowali w każdym pośladzie chyba niedawno.
Tak, całkiem niedawno. Wpadła do punktu Nemo.
Czy 13? No, a nie, 16. W 11 była chyba wystrzelona.
Ona bardzo krótko żyła. Zaskakująco krótko żyła ta chińska stacja. Nie wiadomo, czy tam poszło coś nie tak, czy Chińczycy już nie chcieli w to pakować kasy. No, trochę będę mówił o przyszłości, bo przyszłość jakoś nie szykuje się ciekawie wśród tych stacji kosmicznych. A powiedz mi, jakbyś ty poleciał, czy ty byś chciał na taką stację polecieć z Mora?
Chyba nie. Nie widzę większego sensu, żeby tam lecieć dla cywila. Chyba, że byłbym... No raczej nie.
A jakbym ci postawił, nie. Słuchaj, masz u mnie przelot. Żarcie i ode mnie masz też i przelot.
A mam gwarancję powrotu?
Tego to chyba nigdy nie masz, ale załóżmy, że masz. Dobra, okej, okay. Daję ci
dobra, jak mam gwarancję powrotu i stawiasz, to lecę.
Ale co byś tam zrobił? No dobra, jakbyś tam poleciał, to no było 6, jestem z
mora.
Co
bym tam robił?
No, ja mam kilka pomysłów, co bym tam zrobił, ale nie będę...
Dajcie mi porobić fikołki, nie masz kości, tak?
No, trochę tak.
Ale takie coś można też, podobne warunki zbliżone, przynajmniej takie, które pozwolą ci robić w takim pseudostanie nieważkości fikołki, to też na Ziemi można osiągnąć, niekoniecznie trzeba na ISIS lecieć.
No tak, ale mówisz o tym samolocie, który pikuje i zaczyna spadać w dół i masz stan nieważkości przez tam bodajże tak. 30 sekund?
Coś takiego.
No ale to jest takie 30 sekund, no dobra, masz stan nieważkości, a za 30 sekund zaczynamy prostować samolot i znowu będzie... Takie trochę mi się wydaje nudne.
No dobra, no nie teraz... wiem, że już wszystko, co można było zrobić, to już zrobili. Nawet których się astronautów przyłapali na uprawianiu seksu, więc chociaż w sumie tego mógłbym spróbować.
Czemu nie, prawda? Ale wyobraź sobie, teraz ci mówię, że przez 30 sekund będzie
albo
fajnie, a potem
się
dla
mojej partnerki, czy tylko
nie? Nie, no jasne, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, możecie lecieć. Tak. A Andrzej Wartner się zapytał tutaj na czacie, a widzę, że skasował wiadomości o tym, jaka jest tam grawitacja. I ona rzeczywiście jest mniejsza niż na Ziemi, na tej stacji, ale nie jest taka zupełnie zerowa, bo 400 km w górę to nie jest aż tak daleko. To jest...
Nie wiem, jaka jest tam grawitacja, ale chyba na Księżycu jest 1/4 ziemskiej.
No tak, ale to 1/7. Ale to wynika z tego, że Księżyc jest mniejszy. A tutaj wciąż...
No, sam swoją grawitacją.
A tu, tak, wchodzi wciąż grawitacja Ziemi, ale ona jest po prostu dużo mniejsza. Tak to.
A na stacji jaka jest grawitacja, wiesz coś?
Tak, no, wiem, że znaczy dokładnych, wiesz co, nie mam dokładnych danych, bo to jest, to trochę dziwi mnie to, dlatego że z jednej strony jest, piszą, że grawitacja jest bardzo bliska już zero, a z drugiej strony pojawia się czasami nawet pół wartości ziemskiej, więc to muszę jeszcze zrobić research na ten temat.
A mi się wydaje, że bardziej jest prawdopodobna jednak druga wersja, a ten stan nieważkości jest dodatkowo potęgowany lub wyzwalany tym, że ona krąży dookoła Ziemi z dużą prędkością i po prostu chyba siła odśrodkowa się też wytwarza jakoś.
No ale jakby była siła odśrodkowa, to byś miał grawitację. W ten sposób chcą kiedyś stworzyć taką stację kosmiczną, gdzie będzie grawitacja.
To się równoważ, że ta siła odśrodkowa cię wypycha, a grawitacja cię przyciąga i tak jakbyś sobie wtedy wisiał bezwładnie w powietrzu, zawieszony.
To znaczy tak, gdyby ona zaczęła, gdyby ta siła odśrodkowa działała do góry, to tak by było. Ło, poczekaj. Idzie, jest Donald. Maharadża z brzegu.
Wysyła mnie na
nam 3 złote. 3 złote, tak. Na 2-tygodniowy pobyt na ISS i na seks z rosyjskim kosmonautą.
Chyba na ISIS za 3 złote to nas tylko muzułmanie przyjmą.
Ale jak to, dlaczego z rosyjskim kosmonautą, a nie można z rosyjską kosmonautką? Czy to wtedy drożej jest, czy jak?
Chodzi o to, że chyba w tej chwili załogowe loty tylko Rosjanie wykonują.
A nie, to zaraz o tym powiem, bo to nie zupełnie tak. Bo Amerykańców tam jest więcej niż Rosjan, tylko że wożą ich na razie Rosjanie. To jest tak na tej zasadzie.
Tak, właśnie chyba o to chodzi, że Chińczycy i Rosjanie tylko są w stanie wystrzeliwać ludzi w tej chwili.
Ale już nie zupełnie, bo na szczęście pojawił się Elon i Elon Musk ostatnio wystrzelił.
Ale Elon jeszcze chyba nie wystrzelił.
A, już wystrzelił pierwsze demo. Pierwsze demo poszło z dwoma Amerykanów. Dwójka Amerykanów wystrzelił w maju tego roku na stację. A już wkrótce, bo w listopadzie ma polecieć kolejna 4. 3 Amerykanów i Japończyk. Także dzieje się.
Czemu demo powiedziałeś, bo to był lot bez
powrotu? No bo ta misja nazywała się demo. Ona się dosłownie nazywała demo. Poleciał Space Dragon. Pierwszy raz prywatna firma wysłała ludzi na stację kosmiczną, ale było tylko 2 Amerykanów. Chodziło o to, żeby wszystko przetestować, sprawdzić jak działa i tak dalej. Wszystko się pięknie udało. Więc pierwszy raz od 2011 roku Amerykanie wystrzelili ludzi na stację kosmiczną. Także niech żyje Elon Musk.
W amerykańskim tym programie kosmicznym fajne było to, że oni nie eksperymentowali na ludziach tak, jak to w sumie robili Rosjanie za czasów ZSRR. Ile tych Sojusów i Wostoków było, zanim się udał ten pierwszy, który swoją nazwę Wostok 1 dostał tylko dlatego, że był pierwszym udanym. A ilu ich tam wcześniej było, co umarło i się usmażyło, czy coś tam? To
Łajka nawet. Przyznali się niedawno Rosjanie, że Łajka, ten pierwszy pies w kosmosie, wcale nie został uśpiony po 7 dniach, tylko spalił się żywcem. Mniej więcej 24 godziny po tym, jak został wystrzelony. Robert syn Peruna się dopytuje, co z tymi silnikami, co w próżni działają. No, cały dowcip z tymi silnikami w próżni polega na tym, że są zbiorniki z tlenem. Albo no, na ogół są zbiorniki z tlenem, które powodują, że mamy co spalać. Dokładnie, mamy utleniacz.
Może bardziej jemu chodzi o to, od czego te silniki z tlenem się odpychają, bo na przykład w gęstej atmosferze, no to siła odrzutu tam odpycha się od tego powietrza czy coś, a może o to mu chodzi bardziej. Znaczy, jak to wygląda w kosmosie?
Siła odrzutowa, no silnik odrzutowy potrzebuje powietrza, ale tak naprawdę to, co powoduje, że silnik odrzutowy nas odpycha, to gorące spaliny. One nas pchają do przodu. A w satelitach, no po prostu te silniki same spalają tlen i nas wyrzucają. A Ogon Konia mówi, że mamy jeszcze silniki jonowe. No tak.
A... To te, co się tak potwornie powoli rozpędzają, tak? Ale tam w teorii mogą duże prędkości osiągać, czy coś tak. Mieszam?
No silniki te na fotonowe mają w teorii osiągnąć nawet prędkość, no powiedzmy zbliżoną do prędkości światła, ale jeszcze ich nie ma. A Maharaja z brzegu się pyta, że nie słyszeliśmy o technologii warp. No ja muszę przyznać, że nie słyszałem o technologii warp. No i potrzeba mówi, że jak puścisz bąka w nieważkości, to też polecisz. To prawda, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tego polecam każdemu, kto będzie w nieważkości, próbować, bo na pewno to jest ciekawe.
Myślę, że to jest nieuniknione.
No ja przede wszystkim, jakbym tak się poczuł na tej stacji, to pierwsze, co bym zaczął zrobić, to bym się chyba przestraszył, więc nie wiem, jakby to się mogło dalej skończyć.
Sraczko. Dobra, to ja się rozłączam, daję szansę innym. Dzięki, no,
dzięki,
cześć.
Dzięki, Radek. Cześć, na razie. Widzicie, Zmora zadzwonił, Zmora się kompletnie nie boi. No. No to Robertson Peruna mówi, że te zbiorniki z tlenem duże muszą być, żeby te silniki miesiące działały. Niezłe bajki. No właśnie nie. Właśnie nie. Dlatego, że na przykład silniki na satelitach są uruchamiane bardzo, bardzo rzadko. Tak naprawdę satelita w ogóle nie ma silnika. Po prostu ma swoją prędkość, a w kosmosie nie ma oporu i dlatego satelita się nie zatrzymuje. Tu się równania Newtona kłaniają. I silniki na satelitach są używane tylko po to, żeby to korygować. I dokładnie ten sam problem jest na stacji. Na stacji ISS. Co się dzieje na stacji? Otóż ona opada w dół. To znaczy traci wysokość. I trzeba ją co chwilę korygować. Co jakiś czas. O, Andrzej Wartnik pisze, że zbanowali go na YouTube. Ciekawe dlaczego. To może zadzwoń, Andrzej. Zadzwoń i opowiedz. Właśnie, mają silniki korygujące, ma ta stacja, a tak naprawdę główne, co jest używane do korekcji, to statki, które się przyczepiają do tej stacji kosmicznej, uruchamiają swoje silniki i korygują jej wysokość. Niestety stację trzeba co chwilę korygować. Tutaj Zenon coś pisze do mnie strasznie ważnego, ale Zenon, nie pisz do mnie, bo ja nie mogę jednocześnie mówić, czytać, odpowiadać, tylko musisz do mnie zadzwonić, wtedy wszystko opowiesz. Jak wytłumaczę wpadki NASA? Pyta się Krystian Rajski. Jakie wpadki? Słuchajcie. Jakie wpadki? To powiedzcie. Słuchajcie, dobra, idziemy dalej, bo to trochę zaczynamy przynudzać. No więc ta stacja jest zbudowana w systemie modułowym, to znaczy wszystkie moduły, tak jak mówiłem, są spięte ze sobą i są moduły dokujące, które mi się wydają chyba najciekawsze, do których przypinają się statki kosmiczne, które przylatują. Aktualnie sprawdziłem, do stacji jest przypiętych 5 statków kosmicznych. To są na przykład takie moduły, które się tak pięknie nazywają po rosyjsku, jak Zvezda, Razwiet i Pirs, a Amerykanie mają moduły Unity albo Harmony Module. To, co się rzuca w oczy, tak jak mówiłem, patrząc na stację, to te wielkie baterie słoneczne, ale i zwisające w dół chłodnice. W kosmosie jest problem duży z odprowadzaniem ciepła. Tworzy się termos, a dodatkowo ta stacja, sporą część masy tej stacji to jest osłona przed promieniowaniem kosmicznym, co jeszcze bardziej powoduje termos. To, co jeszcze wisi na zewnątrz stacji, to tak zwane Orbital Replacement Units. To są istotne części stacji, tak zwane orbitalne moduły wymienialne, które się przyczepia do stacji, ale które mogą być wymieniane wtedy, gdy się zużyją. To są baterie, anteny, zbiorniki na wodę i tego typu rzeczy. Żeby to wymienić, ludzie, kosmonauci... Właśnie, jak to jest kosmonauci i astronauci? Kosmonauci są w Rosji, kosmonauty. A astronauci są w Ameryce, w Stanach i w innych krajach, w Japonii na przykład. Także ja będę używał wymiennie kosmonauci i astronauci. Nie bądźmy takimi peweksami, że się będziemy trzymać. Kanadyjczycy dostarczyli ramię robotyczne do wykonywania prac poza stacją. I zgadnijcie, jak je nazwali. Canadarm, czyli połączenie słów Kanada i arm. Podobno no, takie mało tacy są oryginalni ci Kanadyjczycy, że ramię kanadyjskie to Canada Arm. Podobno Kanadyjczycy to są nudziarze straszni. Nie wiem, trzeba by zapytać naszych słuchaczy ze Stanów. Tomu albo Gosiu, jeżeli słuchacie, albo kto Misiu. Powiedzcie proszę, czy Kanadyjczycy to rzeczywiście są nudziarze. Budowano, słuchajcie, tą stację przez 13 lat. No, niebezpieczna liczba. Ja bym się trochę bał. A Mr. Baranek mówi, że w Chinach nazywają się tajkonautami. No, to widzicie, co kraj to nazwa na kosmonautów. Ciekawe, jakby się nazywał taki kosmonauta z nocnego radia albo z kontestacji. Nocnik nauta albo kto. Możecie wpisywać na czacie. Nazwa czysta mówi, że kiedy? Ale co? Że kiedy? Jacek, czytaj, że ta czata. No czytam. Oj, Danusia przyszła. No dobrze, idziemy dalej. Na początku stacja miała się nazywać Stacja Kosmiczna Freedom, ale przypomnijcie sobie, które to były lata, gdy ją planowano. Początek lat 90. Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem na Ziemi. Mieliśmy bardzo jednobiegunowy świat i Rosjanie się postanowili podczepić pod ten projekt, tak samo jak Japończycy i Europejczycy. Najwięcej, słuchajcie, mieszkało Amerykanów jak dotąd. 151 Amerykanów, 47 Rosjan, 9 Japończyków, 8 Kanadyjczyków, 5 Włochów, 4 Francuzów i 3 Niemców. No i później pojedynczy astronauci z innych krajów. Nie było Polaków jak dotąd, ale byli Amerykanie polskiego pochodzenia. Był pan Scott Edward Parazyński, pan George Zamka i była też pani Lisa Nowak. Pani Lisa Nowak tak naprawdę jest z pochodzenia Greczynką, ale ma nazwisko po mężu. Nowak i o niej też będzie za chwilę, bo to jest niezłe ziółko, pani Lisa Nowak. Może nawet o niej słyszeliście w wiadomościach. Monika Lee mówi, że o czasie we wszechświecie. Jeżeli lecisz na jakąś misję, to leci inaczej. Co powiem na ten temat? Mówisz o dylatacji czasu, Monika. Bardzo ciekawa sprawa. Im szybciej się poruszasz, tym wolniej dla ciebie pędzi czas. To znaczy, jeżeli ktoś leci na stację kosmiczną, no to się nie... to się nic nie dzieje. Ale jeżeli chciałabyś się wybrać na przykład na Marsa i osiągnęłabyś w tym czasie prędkość, no powiedzmy 0,1 prędkości światła, a potem wróciła na Ziemię, to czas na takim statku kosmicznym płynąłby wolniej. No, jest to tak zwany paradoks bliźniąt. Jeden bliźniak wyskakuje w niebo, pędzi szybko z prędkościami porównywalnymi do prędkości światła, wraca i cóż, jest młodszy od swojego brata bliźniaka. Ogon Konia się pyta o pierwszym przestępstwie w kosmosie będzie. Nie wiem, co się stało z pierwszym, jakie to było pierwsze przestępstwo w kosmosie. Ciekawe. Robert syn Peruna mówi, że opowiedział jak na ISS dziurę w kadłubie palcem zatkali. Robert chyba nie wierzy za bardzo w istnienie stacji kosmicznej. No trudno, co zrobisz? Robert, może zadzwoń do nas i opowiedz, jak to jest z tym dziurą w kadłubie i zatkaniu ją palcem. Szacuje się, że tak bezpiecznie może mieszkać na stacji do 6 ludzi, a aktualnie jest 4 Rosjan i 2 Amerykanów. Tak jak mówiłem, Amerykanie mają nadreprezentację. Największy problem długo był z tym, jak transportować ludzi na stację. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka tygodni temu mówiłem o katastrofach promów i po katastrofie Columbia w 2003 roku uziemiono promy kosmiczne na jakiś czas. To spowodowało, że nie było czym wozić ludzi na stację, a w 2011 roku zupełnie wycofano promy kosmiczne i zostały już tylko rosyjskie rakiety Sojuz. Ostatnia misja była 8 lipca 2011 roku. Space Shuttle Atlantis przywiózł 1 amerykańską astronautkę i 3 astronautów. Aktualnie NASA wykupuje od Rosjan miejsca w sojuzach, dosłownie. Płaci Rosjanom za to, że oni wożą ludzi na stację. I rosyjskie statki Sojuz przewoziły przez ostatnią dekadę, przywiozły większość ludzi. Dotychczas odbyło się równiutko 100 misji załogowych na stację kosmiczną ISS. Równo 100. I przełom nastąpił kilka miesięcy temu, tak jak mówiłem, w maju. Dlatego, że 30 maja wystartował statek Elona Muska, statek firmy SpaceX, Dragon. Space Dragon i rakieta Falcon 9 przywiozła na stację dwóch amerykańskich astronautów. Prywatna firma wozi ludzi. Oh yeah! To jest prawa strona mapy. Tutaj sobie cenimy bardziej prywatną inicjatywę niż państwową, przynajmniej ja. Już wkrótce, w przyszłym miesiącu, w listopadzie, będziemy mogli powiedzieć, że nadejśla wiekopomna chwila, dlatego że trzech Amerykanów i jednego Japończyka na stację przywiozą SpaceX Crew One. O, dzwoni Zenon. Będzie zadyma. Halo, halo, Mirku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to do rzeczy, od razu o pierwszym przestępstwie w kosmosie.
No, co się stało?
Sprawa się w dziwny sposób rozmywa i cały czas jest takie allegedly i nie wiadomo i tak dalej i tym podobne. Mimo, że wiesz, kobieta jest za rękę praktycznie chwycona. Już to kilkukrotnie w dostępnym radiu wspominałem i ograniczyłem te tematy, no ale muszę powiedzieć. Mhm. Pierwsze przestępstwo w kosmosie popełniły środowiska postępowe, bardzo postępowe, środowiska LGBT, bo była to lesbijska astronautka, która włamała się na konto bankowe swojej żony.
Ach, mówiłeś coś o tym, rzeczywiście, przypominam sobie. Wspominałeś. No, ale czy ona była na stacji ISS?
Tak, tak, tak. I tam sobie myszkowała w jej koncie bankowym, w którym myszkować raczej nie powinna.
No proszę. To mamy rzeczywiście przestępstwo i to chyba takie już niebanalne, prawda?
No, tylko że widzisz, cała sytuacja polega na tym, że to już rok będzie ponad i dalej jakoś tak w sumie jest cisza, nie? Nie wiadomo, nie? Co z tym fantem dalej się dzieje.
Jest to, ale zresztą, masz w tle jakąś muzykę taką kosmiczną?
Mam, tak. No, jaką ja mogę mieć kosmiczną muzykę? No, tylko i wyłącznie kosmiczną muzykę mogę mieć. Już czekaj. O, już nie ma kosmicznej muzyki. Wiesz co, interesuje mnie ten system chłodzenia. Mhm. Jak to się dzieje? Bo, wiesz, wiele osób nie wie, że próżnia to nie jest tyle, że jest zimno, co że nie ma temperatury w pewnym sensie.
No, temperatura jest, tylko że jest bardzo niska i tych cząsteczek, które mają niską temperaturę, jest bardzo mało. I to jest system wodny. To akurat sprawdziłem, też się tym zainteresowałem. Jest to chłodzenie wodne. Woda jest wymiennikiem ciepła. I ze stacji zwisają takie właśnie wąsy, w których wpływa woda i działa to jako chłodnica. I dlatego właśnie łatwiej... Mhm.
To u góry to są panele, a to na dole to jest to chłodzenie, tak?
Tak, dokładnie tak.
Panie, ciekawe, kurde. No ale to widzisz, a jaka jest gęstość atmosfery na tych 100 kilometrach?
Właśnie ona jest pomijalna, ale istniejąca. Nie na 100, a na 400. Na tym polega problem, że jakby ją wziąć, tą stację jeszcze wyżej, na przykład na wysoką orbitę, czyli kilkanaście tysięcy kilometrów nad poziomem Ziemi, to byłby jeszcze większy problem z chłodzeniem. I niestety trzeba by dać jeszcze większą osłonę przed promieniowaniem, no bo tam jest promieniowanie jeszcze większe, prawda? Dlatego to jest... Wysłanie tej stacji w górę miałoby swoje plusy, na przykład to, że ona by opadała wolniej, dłużej mogłaby się utrzymać, ale byłby większy problem z chłodzeniem, większy problem z izolacją ludzi, no i większy problem, żeby tam dolecieć, prawda? Bo to jest jednak duża różnica. 400 kilometrów, a kilkanaście tysięcy.
Czyli taka orbita geostacjonarna poza, kurde, polem magnetycznym już całkowicie, to już było w ogóle przeklapane.
No, wiesz co, myślę, że wydaje mi się, że wciąż dojdziemy do tego, ale jak na razie to jest bardzo trudne.
No, ciekawe, jak do tego mamy dojść, jak fizyka jest, wiesz, niewybaczalna. Wszystko pięknie, dobrze, ale wymiennik ciepła jakiś musi być. A ciężko to ciepło wymieniać, jeżeli, kurde, nie ma go z czym wymieniać, nie?
No, dokładnie tak. To znaczy, zawsze trochę jest z czym go wymieniać. Trochę można po prostu wypromieniować w postaci podczerwonego promieniowania na przykład. Można próbować to jakoś przemieniać, ale cóż.
Dlaczego nikt nigdy na tle Księżyca nie zrobił zdjęć satelit? Podobno jest ich tam 40 tysięcy sztuk. Są takie zdjęcia. No ale... Wystarczy wpisać, żeby szukać takiego zdjęcia.
Są zdjęcia stacji ISS na tle Słońca, na przykład znalazłem. Dosłownie na tle Słońca. I bardzo dobrze wychodzą. Zresztą, Robert, nie musisz tej stacji jakoś bardzo mocno szukać. I tak jak mówiłem, na stronie ESY jest dokładna mapa przelotu. No teraz jej akurat nie zobaczysz, dlatego że ona jest na południe od Afryki w tym momencie, czy zbliża się do przylądka Dobrej Nadziei, ale w ciągu 24 godzin będzie nad Polską. Nie wiem, jak z pogodą jest teraz w Polsce. Ja ją mam okazję zobaczyć, no musiałbym też poczekać kilkanaście godzin, zanim będzie tak mniej więcej dokładnie nad Canberrą, ale u mnie, jak jest dobra pogoda, mogę zrobić jej zdjęcie. Słuchaj, przymierzam się do zakupu dobrego, konkretnego teleskopu, ale to jeszcze muszę chwilę poczekać, muszę coś wybrać. I kupię sobie. No. I będę robił zdjęcia.
Są jacyś nocnicy, którzy dość ciężko jadą. Wiesz, kto z tego, jeśli mnie pamięć nie myli, nasz prawnik nocno-radiowy coś w tym temacie wie i jeszcze jedna osoba z tamtych rejonów, w których on bywa. No i słuchaj, jak chcesz wpisać, to wpisz sobie Satellite Transit Moon Photo. Dokładnie. To transit jest istotne, bo jak piszesz Satellite Moon, to będzie dupa, nie? I znajdziesz takie foty i to są foty często robione przez amatorów, nie? Z dobrym sprzętem, bo z dobrym, ale przez amatorów. I będziesz też w stanie to zrobić i myślę, że Jacek też by ci walnął takie foto. No ale Jacek jest w Australii, a Australia nie istnieje.
Właśnie. Także ja jestem agentem i tak dalej. Witam serdecznie Tomu, co się pojawił na czacie. Robert, wejdź na Discorda nocno-radiowego. Jest taki słuchacz Belka NS, którego pozdrawiamy serdecznie. Belka NS wrzucił zdjęcia, które sam zrobił stacji ISS na jeden z kanałów. Bardzo ładnie to widać. Bardzo ładnie wygląda stacja. Ona jest w jasności bardzo zbliżona do Wenus, mniej więcej. Jeżeli umiesz znaleźć Wenus, która się tak ładnie odróżnia takim niebieskim kolorem na niebie, to znajdziesz też i stację kosmiczną ISS.
No ho, ho, a to na którym kanale, bo ja mam problemy to znaleźć.
Chyba na zdjęciach, chyba na nasze zdjęcia. Ale to trzeba przesunąć do góry. Jak poprosimy grzecznie Belkanesa, na pewno wrzuci jeszcze raz.
No, tak, zdecydowanie.
Witamy, Rogal wita wszystkich płaskoziemców na czacie, a też wszystkich serdecznie witam płaskoziemców. Strasznie chcę się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby do Europy dolecieć dwa razy szybciej z Australii, niż się leci do Ameryki Południowej. To bardzo bym chętnie wiedział. Jak to się robi?
Wiesz, co mnie jeszcze interesuje z tym ISS? Czy oni tego w cholerę nie zamkną?
Zamkną, tak, jak najbardziej. Dokładnie nie wiadomo kiedy. Dlatego, że to kosztuje NASA, no za chwilę jeszcze chciałem o tym powiedzieć, ale jak już tak mówisz, to $4 miliardy rocznie kosztuje utrzymanie stacji. I niby jest finansowanie do 2024 roku, więc najprawdopodobniej w przeciągu najbliższej dekady stacja pójdzie w dół. Nie opłaca się już jej utrzymywać. Podobno problemem jest zmęczenie metalu. Co mnie trochę dziwi, ale no nie będę się kłócił. Ale to też jest martwiące na przyszłość, bo mi się marzy taka stacja, która by była na orbicie przez dekady, jeżeli nie przez setki lat, i której można by po prostu zbudować, a tu się okazuje, że mamy problemy z wytrzymałością metali.
No, jak popatrzę na takie ciutek ambitniejsze sci-fi'e, no to kluczowe jest wręcz utrzymywanie habitatów i stacji kosmicznych przy życiu, nie?
No oczywiście, że tak.
Cała kasta, która to wszystko maintensuje, naprawia, to robi ważną robotę, nie? Są ważni ludzie.
To mówi, że rdzewieje. No właśnie chyba trochę tak. Chyba tak można powiedzieć, że ta stacja trochę nam rdzewieje. Ja w ogóle mam takie marzenie, bo my często mówimy, gdzie jest najbliższa planeta, na której będzie można zbudować coś sensownego, jakąś sensowną kolonię ludzi, ale moim zdaniem to może będzie sztuczna planeta, to może będzie po prostu wielka stacja kosmiczna, coś w rodzaju planety śmierci. Jeszcze raz?
A, to gdzie tam co? Cylinder O'Neilla najpierw się buduje.
No tak, chodzi o to, żeby była grawitacja, prawda?
No, przede wszystkim, bo tak trzeba mieć sztuczną grawitację i to jest troszeczkę problematyczne. Chociaż no też są takie koncepty, żeby zrobić tak zwany shell world, czyli taką skorupę, ale no to też nie będziesz miał wszędzie grawitacji, jeżeli ona się będzie obracać tak jak takiej samej, nie?
No tak.
To jest niestety problem. A w cylindrze ona będzie jako tako względnie zrównoważona. Nie pamiętam teraz tych wymiarów, ale dawno, dawno temu to już zostało policzone, jak to zrobić i jakie duże to powinno być. No problemem jest wynoszenie rzeczy na orbitę, nie? Albo ściągnięcie asteroidy, które będzie miało odpowiednie zasoby i zrobienie, przetopienie tego tam, bo znowu wracamy do tego problemu, łatwo się gada w tych wszystkich futurologicznych rzeczach. Budujmy na orbicie, nie? Mm-hmm. No ale to ciepło za fajdane, gdzie je odprowadzisz?
No dokładnie, dokładnie tak. To mówi, że to miał być żart rdzewieje, czyli się utlenia. No ja też trochę żartowałem z tym, że się utlenia. Po prostu metal się męczy. Te połączenia krystaliczne w metalach gdzieś tam pękają. Ale masz rację, Zenon, to jest duży problem z tym odprowadzaniem ciepła. Nie mam pojęcia, co się stanie, ale obawiam się, że znowu idzie zima. Tak mówiąc szczerze. Dużo, że idzie zima, dlatego że jeżeli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pójdzie w ocean, jest takie miejsce na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, które nazywa się Punkt Nemo, które jest najbardziej oddalone od wszystkich sensownych ludzkich habitatów i tam się wszystkie statki kosmiczne, satelity, no próbuje się, przynajmniej próbuje się tam je spuścić, żeby tam wpadły, że jeżeli ktoś się gdzieś pomyli w obliczeniach, coś pójdzie nie tak, to żeby ta stacja wciąż nie spadła komuś na głowę. No i szacuje się, że będzie kosztowało około miliarda dolarów zrzucenie stacji ISS do punktu Nemo na Pacyfiku. No to wciąż jest raptem 3 miesiące kosztów utrzymania stacji, prawda?
No tak. A powiedz mi, czy czasem to nie w Australii były jakieś ofiary w ludziach albo w krowach, jak spadały śmieci kosmiczne?
Wiesz co, ja słyszałem... Nie, ja nie słyszałem o Australii, szczerze mówiąc. Nie słyszałem o tym. Więc to już jest temat, który muszę zbadać, ale chyba nie. Wiesz, to byłoby bardzo dziwne, bo to zagęszczenie ludzi i zwierząt w Australii jest tak niskie, że to jak wygrać w totolotka, żeby dostać czymś, czy nawet żeby krowa w stadzie dostała czymś w głowę. Więc zdziwiłbym się, gdyby to było w Australii.
Być może. No i teraz wiesz, jest problem z tym wszystkim. Mamy Elona, który dość tanio wyrzuca rzeczy do góry. Ja, wiesz, że w ogóle Elon ostatnio powiedział, że ten, że chce zbudować sferę Dysona?
Słyszałem o tym, tylko że nie wydaje mi się to specjalnie możliwe, ale to byłoby bardzo ciekawe. No, sfera Dysona, może powiedzmy chwilę, co to jest sfera Dysona. Sfera Dysona to jest...
Sfera Dysona to jest tak zwana superstruktura, którą się buduje dookoła gwiazdy, po to, żeby przechwycić 100% albo blisko 100% energii, którą ta gwiazda produkuje. No, w większości tam modeli przypuszcza się, że będzie promieniowanie podczerwone jakoś emitowane na zewnątrz. Dlatego też wielu naukowców zakłada, że sfery Dysona, jeżeli gdzieś są, to powinniśmy je widzieć. No, idealna sfera Dysona by żadnego promieniowania nie przepuszczała. W związku z powyższym widzielibyśmy takie puste placki w kosmosie. I takie puste placki w kosmosie widzimy. No. I to jest nie do zrobienia, moim zdaniem, przy obecnej technologii. Tak, to jest kwestia tej skali Kardaszewa. My nie jesteśmy nawet na pierwszym stopniu, czyli używania energii z naszej planety w 100%. A to jest w zależności od tego, jak się to tam interpretuje, drugi albo trzeci stopień. No.
Dokładnie, ale to chodzi o to, żeby przechwycić całą energię z gwiazdy, mówiąc krótko. No ale on chce budować tą sferę Dysona wokół Słońca, no to trochę bym mu nie pozwolił, bo ja wciąż chcę mieć ładne słoneczko, jak siedzę na plaży. Więc gdzie Elon chce budować tą sferę Dysona? W którym miejscu?
Nie wiem. No raczej, że tak. Ale słuchaj, to nie jest istotne, bo pierwsze to jest fizycznie niewykonalne, żeby to zrobić za naszego życia. To nie jest fizycznie wykonalne w ogóle przy znanej technologii obecnej, przy nawet takich dziwnych futurologicznych zajawkach. Bardziej się mówi o roju Dysona, czyli sieci satelit, które by były dookoła Słońca.
Dokładnie tak. Szczerze mówiąc, o tym samym pomyślałem, żeby właśnie to był jakiś rój, albo jakaś taka sfera, czy półsfera, czy wycinek sfery tak naprawdę, który bierze dużo energii.
Też koncepcje pierścieni wokół tego i tak dalej i tym podobne. Sfera Dysona jest najbardziej karkołomna, najtrudniejsza i niekoniecznie najbardziej opłacalna i sensowna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tym bardziej, że wiesz, ja nie rozumiem tej jednej podstawowej rzeczy. Po co się szarpać na sferę Dysona, skoro można zbudować w punkcie libracyjnym też elektrownie słoneczne, które przysłonią Słońce i pozwolą nam regulować klimat, nie? Wtedy problem z ocieplenia klimatycznego będzie tak rozwiązany. I to jest już wykonalne przy obecnej technologii.
No właśnie, ja chciałbym kiedyś podyskutować o tym z tobą, bo ja wiem, o co ci chodzi z tym, żeby regulować klimat w ten sposób, ale co do tego, że to jest wykonalne przy obecnej technologii, no jestem trochę sceptyczny do tego. Chociaż na pewno jest to ciekawsza droga, żeby w nią iść, niż żeby iść w kierunku budowania centralnie sterowanej ekonomii, w której wszyscy będziemy biedakami. To ja jestem za tym pierwszym rozwiązaniem.
No właśnie, to jest dobre rozwiązanie, bo tego rozwiązania w dużej mierze nie obchodzi, czy to ludzie robią ten klimat, czy on się sam zmienia. Po prostu ten główny czynnik wpływający na klimat jest modyfikowany dzięki niemu.
Dokładnie tak. Dokładnie
i niekoniecznie tak. To musi być elektrownia. Tu chodzi o to, żeby to tylko przysłonić, nie? Mając odpowiednio duże żagle słoneczne, powiedzmy, nie? Tylko, że to musi być też ta prędkość wtedy regulowana, żeby to słońce nie odpychało tych żagli, nie? No, nikt nie mówi, że to jest proste, natomiast są wyliczenia, według których to jest wykonalne.
Tylko pytanie, kto za to zapłaci? To jest też wielkie pytanie, bo na razie za ISS płaci amerykański podatnik i trochę rosyjski, tak szczerze mówiąc, ale no...
Wiesz co, to jest... Wtedy jak patrzyłem, to koszty byłyby porównywalne z COVID-em, z tą walką z COVID-em.
A, myślę, że koszty COVID-u to będą dużo większe, ale wiesz co, ta audycja chciałem, żeby była COVID-free. Chcę w stronę mapy o COVID-zie, może w przyszłym tygodniu, a przede wszystkim o tym, co się dzieje tutaj w Australii, bo w sumie nic się nie dzieje na razie. U mnie spokój, cisza i prohibicja, ale to może później. Na razie zostawmy COVID.
Dobra, nie wiem, czy chcecie jeszcze czasu więcej zajmować, więc moje pytanko... Aha, to dobra, no to ile tam się znalazło zwierzątek, jakichś takich pasażerów na gapę i rzeczy?
Nie mam pojęcia. Tego akurat nie zdążyłem sprawdzić. Nie wiem, natomiast wiem na pewno to, że zbadano, że co do takich małych zwierzątek, w stanie nieważkości bardzo szybko mnożą się bakterie. Więc bardzo ważne jest utrzymanie higieny, bo na przykład pot ludzki zaczyna brzydko pachnieć zdecydowanie szybciej na stacji kosmicznej niż na Ziemi. Bo bakterie się mnożą, nie wiadomo dlaczego, ale bakterie w stanie nieważkości mnożą się bardzo szybko. Znaczy szybciej niż na Ziemi. I to jest też martwiące. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy stacji kosmicznych, w których stworzymy sztuczną grawitację.
No, pytanie, czy taka grawitacja sztuczna, czyli ta siła środkowa, będzie tak samo jednak działać jak zwykła grawitacja?
No, myślę, że tak. Myślę, że tak, no bo siła jest siła, prawda? Więc myślę, że jak najbardziej. I co jeszcze z takich ciekawostek? Mężczyźni w stanie grawitacji, czy w ogóle ludzie mają niższe ciśnienie krwi, co u mężczyzn powoduje, że żeby się rozmnażać, potrzebujemy dużo wiagry. Najprawdopodobniej, bo NASA twierdzi, że takich badań nie ma, nigdy żadnych eksperymentów nie przeprowadzała oficjalnie, ale prawdopodobnie trudniej jest uprawiać seks bez grawitacji, bo mamy niższe ciśnienie krwi i dużo więcej mężczyzn będzie impotentami bez grawitacji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich panów, którym się marzy podróż w kosmos. Taka ciekawa.
Na pewno tam jakieś fikumiku było, tu nie ma wątpliwości do tego. Nie wiem, dlaczego oni tak to kryją i chowają przed tym. Taka pruderia jak z czasów zimnej wojny zupełnie.
To znaczy, ja trochę sprawdzałem na ten temat i taki klub ludzi, którzy uprawiali seks w kosmosie, na razie jest pusty oficjalnie. 62 Mile High Club, czyli ludzie, którzy byli powyżej 100 km albo 62 mil w górę. Pierwszy raz w ogóle mieszana grupa poleciała w 1982 roku, to była sowiecka załoga. I istnieje takie urban legend, czyli miejska legenda o tym, że NASA kiedyś zrobiła badania o tym, jaka pozycja jest najlepsza do miłosnych uniesień w kosmosie, ale to była tylko miejska legenda, a przynajmniej NASA nie przyznaje się do tego. No właśnie wiemy o tych teoretycznych problemach, że na przykład człowiek się poci i podczas wysiłku fizycznego pojawiają się drobinki potu, które szybko zaczynają brzydko pachnieć. No i są problemy z ciśnieniem krwi. NASA oficjalnie twierdzi, jeżeli to się kiedykolwiek stało w kosmosie, my nic na ten temat nie wiemy. Ale problem polega też na tym, że na tej stacji jest wbrew pozorom cały czas mało miejsca. Ona ma rozmiar cała mniej więcej boiska do futbolu amerykańskiego, ale niestety miejsca takiego, gdzie można spać, gdzie można się poruszać, nie ma dużo. Przypomina to mniej więcej Boeinga 767, czyli średni, szerokokadłubowy samolot. Więc tej prywatności, czy tak powiem, trochę mniej niż Boeing 767, więc tej prywatności nie ma wiele na tej stacji. Pisze nocny ochroniarz Skoroszczy, że lesbijki mają tam łatwiej. Pewnie tak, myślę, że tak.
W Boeingach się też tygują przecież, nie? To się da.
Tak, tak. No.
Jak najbardziej to jest wykonalne. Wiesz co jeszcze mnie interesowało z tych rzeczy? Siku i kubkę to już tak pobieżnie mówiłeś, ale jedzenie podobno już w samolocie inaczej smakuje, a co dopiero tam.
Tam smakuje strasznie jedzenie, dlatego że głównym to, co powoduje, że my coś jemy, żeby coś też tam smakuje, to jest w znacznej mierze zapach. jak się pochylicie nad talerzem, to zapach no, przesuwa się do góry, dlatego że jest lżejszy od powietrza. A tam zapach rozchodzi się we wszystkich kierunkach i trudniej poczuć smak. Dlatego na stacji kosmicznej ludzie bardzo dużo używają przypraw, a przyprawy są w płynie. Pieprz jest w płynie, sól jest w płynie i to jedzenie przypomina oczywiście racje żywnościowe, które trzeba zmieszać z wodą i są takie specjalne podgrzewacze do jedzenia, które przypominają wielkie walizki. I to się do takiej walizki wkłada, zamyka się tą walizkę, żeby to nie odleciało i podgrzewa się jedzenie. Rosjanie przywozili, jest taka historia, że Rosjanie przywozili w tych transportach cargo, bo na stację przychodzą nie tylko transporty z ludźmi, ale więcej przychodzi transportów cargo. I tam Rosjanie przywożą na przykład cebulę i czosnek i to podobno świetnie dodaje smaku. Ja nie lubię ani cebuli, ani czosnku osobiście, ale na stacji to świetnie dodaje smaku i jakoś opracowali już metody astronauci, żeby powkładać dużo warzyw i dużo przypraw do takiej walizki do podgrzewania jedzenia, dodać wody i to podobno ma smak. To znaczy ludzie no, dają... Ja na przykład uwielbiam pieprz kajen. Podejrzewam, że tam bym dawał dużo, bo żeby poczuć smak, to trzeba mocno popieprzyć, że tak powiem.
A pieprzem cały czas. Widz polega na tym jeszcze z tym jedzeniem, że tam prawie nie ma nic kruszącego, nie? Żeby drobinki się nie dostały do klimatyzacji i w ogóle.
No tak, i do tego jeszcze problem z tym, że jeżeli drobinki gdzieś polecą, to zaraz rozmnożą się na tym bakterie, a taka stacja nie jest duża i zaraz byłby brzydki zapach, mogłyby być jakieś infekcje, no byłoby nieciekawie. No i niestety te śmieci, jeżeli jest ich za dużo na stacji, to są po prostu wystrzeliwane w kosmos. Także na orbicie na pewno mamy ludzką kupę biegnącą z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę.
No to jest ta historia Hermaszewskiego, kiedy tak zawsze to pokazywali, że widział UFO, że coś się tam świeciło i tak dalej, nie? To było zawsze w zajawkach programu. Większość osób programu nie oglądało, ale jak obejrzyła ten program, to później się okazywało, że to była kupa właśnie.
No, takie trochę takie przyziemne tematy, prawda? Oglądam sobie teraz stację. Stacja jest w tym momencie jakoś dziwnie wysoko, bo są dane online ze strony ESA. 436 km nad poziomem morza, 27,5 tysiąca km na godzinę prędkość stacji w tym momencie. Jest nad południowym Oceanem Indyjskim. To jest niesamowite, jak ona się porusza wokół tej Ziemi. No, po prostu pędzi niesamowicie. Teraz za punkt honoru sobie stawiam, jak tylko kupię sobie jakiś porządny teleskop. Szczególnie, że to szkoda nie mieć tu w Australii, bo jest po prostu bardzo dobre niebo, czyste. Muszę zrobić kilka zdjęć tej stacji, bo jest bardzo... No, po prostu bardzo mnie to ciekawi. Słuchajcie, no to jest 400 km od Ziemi. Teraz wyobraźcie sobie, 400 km to jest mniej więcej tak, jakby jak odległość z Warszawy do Szczecina. Pozdrawiamy serdecznie Etama. To tak jakby z Warszawy widzieć coś o rozmiarach boiska, prawda, co wisi nad Szczecinem. To tak jak widzicie stację z Ziemi. No 400 km to jest jednak kawał drogi.
Przegadasz kolegom od Peruna, później będzie, no dobra, stację widać, a czemu innych nie widać? No, bo stacja jest gigantyczna, nie? Jak na standardy tego, co robię.
Jest kolosalna, tak. 400 ton masy poklejonej ze sobą tak naprawdę. Niesamowite to jest. I dlatego tak mnie to jakoś tak kręci. Poza tym można się, jeżeli się obserwuje na przykład stosunki amerykańsko-rosyjskie na przestrzeni ostatnich 30 lat, czyli od upadku Związku Radzieckiego, no to było góra i dół, ostatnio jest raczej coraz gorzej, prawda? Te stosunki są coraz bardziej napięte, ale na tym poziomie współpracy w kosmosie, co do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to jest pełna zgoda, można by powiedzieć. Tam nie ma żadnych sporów. Amerykanie długo, cały czas wykupują loty Sojuzem, latają Japończycy. No, Unia Europejska to jest mikrus w porównaniu z Rosjanami i Amerykanami. A tu mam gdzieś zapisane, że pomiędzy 2008 rokiem, a 2014 przez 6 lat Europejska Agencja Kosmiczna wysłała statki z towarami i wystrzeliła łącznie 5 rakiet Ariane. 5 rakiet w ciągu 6 lat się Unia wysiliła. To są te rakiety, które Francuzi, znaczy, no, głównie Francuzi wystrzeliwują z Gujany francuskiej. z kosmodromu w Gwianie Francuskiej. No więc no, ten wkład Unii Europejskiej jest naprawdę mały.
Ja tego nigdy nie widziałem, kurde, tej Gujany, nigdy sobie nie sprawdzałem. Już Gujana to jest takie wypizdowo, że głowa mała, nie? I to i nagle jest kosmodrom, jest takie nic, cyk, kosmodrom.
Dokładnie tak, tak to wygląda. Jest dżungla i nie ma nic. Gujanę Francuską możecie znaleźć na banknocie euro. Jest na mapie zaznaczona, dlatego że w Gujanie używa się euro. I jak dobrze poszukacie, to ona jest wyraźnie zaznaczona na mapie, na każdym banknocie euro. I tak naprawdę tam nie ma nic, tam jest dżungla, syf, bieda, pilica i kosmodrom europejski.
Pilica? O, to ciekawe.
No takie powiedzenie.
Pilice się po Australii spodziewałem. To takie powiedzenie to na Śląsku powinno być.
Właśnie ja chciałem ci powiedzieć, że ty jesteś ze Śląska, dlatego się mogłeś zdenerwować o tą pilicę.
No, wiesz co, to wcale nie jest taka śmieszna rzecz, nie? Jak się zna ludzi, którzy, tych górników, którzy przechodzą wcześniej na emeryturę, a nie jeden kitet by szybko odwala tak naprawdę. Także to nie jest takie oczywiste. Skąd tych naszych perunów się tyle wzięło na czacie? To mnie zastanawia. A no co bo... z pasem Van Allena? Nie rozpuści każdej znanej materii promieniowanie? Dużo tych niewiadomych, sorki za trudne pytanie. No nie, no bez przesady z tym promieniowaniem, ale to już panie doktorze.
No ale z tym promieniowaniem na przykład na stacji jest problem, dlatego właśnie stacja tyle waży i dlatego tak trudno z niej odprowadzić ciepło, bo musi być zaizolowana, żeby ludzie tam mogli spokojnie żyć. A Tomu jeszcze pisze, że z ciekawostek słyszał, że szkielet człowieka na stacji się wydłuża. Tak też o tym słyszałem, że bez grawitacji nasze kości się wydłużają. A pytał wcześniej syn Peruna o ten opóźnienie w transmisji ze stacji. No słuchaj, 400 km w górę nad ziemią i stacja cały czas zmienia stację, z której nadają. Tak jak mówiłem, jedna z głównych stacji NASA na tą część Ziemi znajduje się tutaj 50 km ode mnie, na zachód. Jest stacja duża od łączności z kosmosem. Ta stacja tutaj koło Canberry przerzucała obraz z lądowania na Księżycu, dlatego że jak lądowali Amerykanie na Księżycu w 1969 roku, to akurat Księżyc był po australijskiej stronie. Dlatego tutaj to widać. O, Agnes się pojawiła na czacie. Cześć, cześć kierowniczko. Właśnie, ja słyszałem, chodzą takie ploty po internetach, że Agnes ma bardzo fajny teleskop, nie wiem czy wiesz, w domu. Także to jest też teleskopiara niezła.
Tak ja wiem tylko tyle, że już wstępnie ugadałem koleżankę do audycji o psach, także szykuj się, Agi.
No ciekawie. Tak, o tej transmisji, więc stacja nie jest tak daleko. Jeżeli my się słyszymy w miarę online, mnie to zawsze irytuje, bo czasami mam z niektórymi ludźmi, to stąd z Australii, kilkaset milisekund więcej opóźnienia, więc wchodzimy sobie w słowo, ale my się trzymamy całkiem dobrze. Skoro mnie słychać z Australii w miarę bez opóźnień, to tym bardziej słychać stację ISS.
A masz jakiś serwer do tego? Australijski? Jakieś tam, co wy tam macie? Sky News?
Ale teraz mówisz o czym? O...
No to jakbym się tak spingował z domu i jaki by był ping? Tak jestem ciekaw.
No spróbuj, no to ci podeślę kilka. No przede wszystkim spróbuj ten nasz ABC, naszej stacji największej, abc.com.au. Ale to nie jest tak źle. Ja pamiętam jeszcze dawno temu, to było kilkaset milisekund z Polski. Teraz podejrzewam, będzie lepiej. Nawet tego nie sprawdzałem.
Ping abc. Jak co?
com.au. Mhm. I zobacz, jak to idzie. Także...
No kurde, timeout. Coś chyba źle wpisałem. Abc.
To spróbuj serwer www po prostu spingować.
A net.au, panie.
No, też może być. No, w każdym razie, nie wiem, czy jest jakiś serwer na stacji, który można by spingować, zobaczyć, jakie pingi, ale chyba nie ma, dlatego że nie da się połączyć ze stacją bezpośrednio przez internet, bo to byłoby zbyt niebezpieczne. No, a jeszcze mam ciekawostkę o spacerach kosmicznych, dlatego że jak dotąd 231 razy przez cały czas istnienia stacji, stacja już jest w listopadzie minie 20 lat, jak na stacji mieszkają ludzie non-stop. Cały czas ktoś na stacji siedzi. Czasami było to tylko dwie osoby, czasami trzy osoby, ale no, takim optymalną liczbą jest sześciu ludzi. Jak dotąd odbyło się 231 spacerów kosmicznych po to, żeby coś na stację domontować, przymontować, żeby zmienić baterię, żeby wymienić zbiornik wody. I 16 lipca 2013 roku miał taki miejsce wypadek, który prawie zabił astronautę. Włoski astronauta Luca Parmigiano prawie się utopił podczas spaceru kosmicznego. Mieli, bo ten włoski astronauta miał partnera z Ameryki, który miał robić spacer. Mieli spędzić podczas spaceru 6,5 godziny, taki był plan, ale wrócili na stację już po 1,5 godziny, bo hełm astronauty wypełnił się 1,5 litrami wody. Woda dostała się do uszu, nosa i oczu Włocha i prawie się chłopak utopił. Ale wyobrażasz sobie utopić się w przestrzeni kosmicznej?
No, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, jak przesrane. Żyki to jest problem, tak? Jak ktoś się zżyga do hełmu, to poza wodach, nie?
No, dokładnie. To jest rzeczywiście. No, wtedy trzeba natychmiast wracać na stację, ale myślę, że to jest to tak jak z lataniem samolotem. Jeżeli źle się czujesz, to po prostu nie wychodzisz na spacer kosmiczny. No chyba, że jest jakaś gardłowa sytuacja. Enki, witamy serdecznie Enkiego. Enki przeszedł 300 milisekund, idzie ping z Polski do Australii. No ciekawe. A Robertson Peruna śpiewa, gdzie logika? Gdzie jest logika? No nie wiem, gdzie jest logika. Robert, zadzwoń, bo tak gadasz na czacie, ciężko mi tak odpowiadać na to, co piszesz. No i ściągnęli tego Włocha z powrotem na stację. Amerykanin Chris Cassidy był razem z nim, tak tutaj widzę. Astronauci kilka dni później przeprowadzili test i okazało się, że woda znowu się zbiera. Zbierała się z jednego ze zbiorniczków wody, po prostu gdzieś był wyciek. I Parmigiano napisał później na blogu, że czytuję po angielsku: "Space is a harsh, inhospitable frontier and we are explorers, not colonizers." Czyli kosmos to nieprzyjazna, niegościnna rubież, a my jesteśmy odkrywcami, niekolonizatorami. I wiesz co, to trochę mnie to boli. To jest smutne, że wciąż jesteśmy raczej tym Kolumbem, który gdzieś szuka różnych rzeczy, szuka Ameryki, ale nie jesteśmy jeszcze na statku Mayflower, nie zakładamy kolonii. No, to jest jeszcze, chciałbym się urodzić może 100 lat później, może będzie ciekawiej za 100 lat. Zaraz się pojawią...
To daleko. No. Za wcześnie żeśmy się urodzili, żeby kosmos wyleciał, a za późno, żeby świat, nie? Więc cóż... Nie przeskoczysz pewnych rzeczy, niestety. Ale no, faktycznie idzie 300 milisekund. Puściłem tracerta, jest na 300.
No, czyli no. Jeżeli na przykład ty mówisz tutaj do mnie, to twój sygnał biegnie najpierw na mój komputer, potem to idzie na YouTube'a, więc podejrzewam, że opóźnienie tego, co ludzie słyszą w stosunku do tego, co ty mówisz, to jest około sekundy. Czyli Polska, Australia możliwe. I z powrotem do Polski.
No, przechlapane. Ale tam, jeżeli chodzi o ISS, no to problem jest też w tym, że trzeba anteny przełączać, dawianki, to nie jest tak łatwo ten sygnał zebrać, tak? Bo się cały czas porusza.
Tak, tak, oczywiście, że tak. Dlatego, z tego co wiem, NASA ma w trzech miejscach na świecie anteny. W Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii i w Australii. W tych trzech miejscach są główne systemy do łączności kosmicznej. No bo one są tak mniej więcej rozmieszczone co 120 stopni. Pi razy drzwi oczywiście. Ale w każdym razie one, te zasięgi ich nakładają się na siebie, co powoduje, że można mieć stałą łączność.
Robercie, synie Peruna, najpierw mówisz, że jest 15 sekund, a później po roku nie ma opóźnienia. No jeszcze raz ci mówię, że ten... Ach, Jezus Maria. Jest sens to tłumaczyć, czy nie ma sensu tego tłumaczyć? Nie dostaniesz bana, spokojnie, nie bój się. Widz jest taki, że jak se leci stacja kosmiczna, no to musisz te anteny co chwilę zmieniać. Ona zapierdziela strasznie, strasznie szybko. To jest ile? Jak ona leci, ma 25 machów, tak? No to żeby przelecieć Europę, to jest ile jej to zajmie? Chwilę, no.
No około, żeby przelecieć Europę, to jest około 10 minut. Dosłownie. Teraz tak właśnie patrzę. W tym momencie, słuchajcie, w tym momencie stacja jest nad Perth, miastem w zachodniej Australii. Dosłownie w tym momencie. Opuści Australię, podejrzewam, za jakieś 5 minut. Czyli wyleci, tak mniej więcej przeleci pomiędzy Indonezją a Australią, wleci na wschód od Filipin. Więc to jest, słuchajcie, no 93 minuty, żeby okrążyć Ziemię. To jest naprawdę bardzo, bardzo szybko.
Wie ten mecz piłkarski, jak ten Marcin napisał. Ale powiedz mi, jak też siedzisz w kamperze i nie masz ten light pollution?
Wiesz co, no teraz pewnie by... Znaczy nie, myślę, że nie, bo Canberra jest w sumie małym miastem, pół miliona ludzi, które jest bardzo rozrzucone. I wystarczy, że przejadę się 40 km stąd, czyli opuszczę zupełnie już jakieś Canberry tutaj, granice i wjadę tak naprawdę w puste przestrzenie Nowej Południowej Walii. I naprawdę nie będę miał light pollution. Nie ma szans, żebym cokolwiek miał tutaj. No bo ode mnie, pomiędzy mną a Sydney nie ma nic praktycznie. Jest tylko Canberra i potem 250 km, gdzie się zaczynają jakieś tam no, zewnętrzne granice Sydney. Są jakieś malutkie mieściny po drodze, ale ich praktycznie nie widać. Natomiast największą, najwspanialsze niebo, jakie widziałem, to było na pustyni pomiędzy Adelaidą a Perth. Kiedyś zatrzymałem się na pustyni, żeby, bo już nie byłem w stanie dalej jechać samochodem. I no, nie było nic w promieniu, no podejrzewam, kilkudziesięciu kilometrów. Nie było nic zupełnie. I widziałem pierwszy raz w życiu tak wyraźną, tak piękną drogę mleczną.
Słuchaj, u nas mamy takie miejsce, się nazywa Podlasie. Spróbuj, nie? Też podobno nieźle widać.
Pozdrawiamy wszystkich z Podlasia. WB mówił, że mówiłem o tym. No widzisz, ja już jestem stary i się lubię powtarzać. Marcin pisze, to daje 15 razy na dobę. Tak, 15,5 razy na dobę okrąża stacja kosmiczna Ziemię. Ale co gorsza, mojego czasu tak około północy stacja kosmiczna przelatywała nad Polską. No i trzeba poczekać jeszcze kilka godzin, więc a nad Polską stacja jest ile? Dwie minuty, trzy?
Ty powiedz mi, a co jak ktoś na przykład tak zbyt poważnie bierze pod uwagę bajki, nie? To się nazywa religia, o. To jak to jest, bo oni tam mają takie rzeczy, że jak jest data jakaś, to na przykład muszą na jednej nodze skakać, albo tam drapać się po lewym jądrze, albo nie jeść czegoś, albo coś jeść. No jak tak. To wtedy wygląda?
Czecie, Robert dzwoni, przepraszam, odbiorę. O, zaraz ci opowiem pytanie. Halo, halo, Robercie. Halo, Robert.
No witam, panowie.
No cześć,
będzie
Robert.
Pochylony.
Co tam słychać?
No, słychać to, że bardzo pięknie widać stację latem, chciałem powiedzieć. Mhm. Powiedzmy jak, bo jest SLAT, macie tę aplikację, nie?
Tak, tak, jest ta aplikacja do śledzenia, gdzie ta stacja jest w tym momencie.
No, to właśnie, dokładnie. Powiem tak, latem, mniej więcej już nad Francją, jak sobie wyjdę na podwórko, to nad Francją to już zaczynam ją widzieć, nie? To jest taka dosyć duża odległość. I kończy się tam Litwa, Grecja, ona tak po łuku czasem leci. Ale kiedyś porobiłem parę zdjęć i nawet filmik taki nagrałem. No taka kulka jasna. Także widać ją, potwierdzam, elegancko, fascynujące zjawisko.
A powiedz, Robert, ty robiłeś zdjęcia, że tak powiem, gołym okiem, czy gołym aparatem, czy masz jakiś kawałek jakiegoś teleskopu?
Telefonem. Ona bardzo ładnie była widoczna, nie? Mhm. No z tym, że na zdjęciu to ona wychodzi jako kropka potem.
No tak, no tak. Dlatego mi się marzy zrobić jej zdjęcie takie lepsze jakimś teleskopem, tylko że znowu trzeba by tym teleskopem chyba podążać za nią, bo ona dosyć szybko biegnie po tym nieboskłonie. No nie wiem, będę musiał poeksperymentować trochę.
Ale to masz sterowane przez Arduino moduły, które to robią.
Tak, tak, tylko że to już trzeba mieć lepszy teleskop. Ja jakbym, zależy ile na niego wydamy. Jak tak bym zainwestował z $5,000, to można mieć ciekawy teleskop, który właśnie no, będzie podążał za tym. No ale jak mniej, no to gorzej.
Aha, jeszcze tylko powiem, że to ja nie jestem Robert Perron, tylko Robert Quicks, nie? Żeby tam nie było pomyłki. To inne.
Robert, my cię znamy, no. Daj spokój.
No tak, tak. I powiem tak, pożyczyłem od teścia lornetkę taką wojskową. To ładnie to wszystko przybliża, ale no jest takie bardzo ciężko wycelować jest i potem utrzymać to w kadrze, bo to jednak jest trochę ta prędkość, nie? Jak przybliżasz, to jest zjawisko, wiadomo, nie? Tu robisz milimetr, tam ci się robi o kilometry.
No
tak
właśnie.
Tutaj jak ten... Jest jakaś może taka aplikacja do śledzenia podłączona do teleskopu i może coś to by dało, nie?
Tak, tak, żeby ten teleskop podążał za nią. Wtedy można by mieć zdjęcie, które nie jest rozmazane, bo gdyby teleskop podążał idealnie za stacją, no to mielibyśmy tak naprawdę stacjonarny obraz, no ale to do tego podejrzewam już potrzebny jest dobry teleskop. No marzy mi się zrobić takie zdjęcie samemu, tak jak jest Extreme Spotting samolotów, gdzie widać samolot na przelotowej, na poziomie gdzieś 320-330 i widać oznaczenia, prawda? To jest super taka rzecz, ale tak, żeby na przykład zobaczyć na przykład te radiatory na stacji, no to byłoby coś pięknego.
No technologicznie na pewno to jest możliwe, tylko trzeba trochę kasy zainwestować. Te Astronarium taki jest kanał i no, chłop dosyć dobry sprzęt ma i widzę, że to u niego wychodzi. Tam jakieś obserwacje Marsa czy poruszających się obiektów, także on to ogarnia, a nie tylko kwestia właśnie zaangażowania się i finansowo i jakoś trzeba do tego serce też mieć.
Mhm. No Etam wiele razy się chwalił, że on zrobi coś takiego. Dziwię się, że Etam nie dzwoni dzisiaj. Chyba nas nie słucha. Pozdrawiamy filozofa szczecińskiego.
Ma dużo ma projektów, bo one chyba nigdy nie będą dokończone, coś mi się wydaje.
No tak, no tak.
Pomysły to ma niezłe, tylko by trzeba być konsekwentnym w działaniu, jakby. Jakby to powiedzieć.
A ty, Robert, powiedz, interesujesz się trochę robieniem zdjęć takich kosmosów? Jak chciałbyś mieć jakiś taki lepszy teleskop? Myślisz, żeby w coś zainwestować, czy nie bardzo?
Znaczy, powiem tobie tak, jako tematyką, no to się interesuję, no jako taki człowiek, który by chciał troszeczkę poznać, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy. Ogólnie technologia to jest fascynująca sprawa, ale żeby się to tak na poważnie tym zająć, to chyba nie. No chyba, żebym na przykład był w jakimś obserwatorium, gdzieś tam pracował i to zawodę łączył, to tak, ale amatorsko raczej nie.
A ja właśnie bardzo chętnie nawet amatorsko. Nie wszystko w życiu trzeba robić dla pieniędzy w końcu. Robert, pozdrów żonę i złóż jej życzenia. Mam nadzieję, że przyjmuję tydzień przed i tydzień po. Złóż jej życzenia urodzinowe.
No i sorry za bana, ale po prostu jak już zacząłeś tam dzwonić 38 raz i pisać do mnie łokciem, to stwierdziłem, że...
Może tak trzeba było, bo już ja nie pamiętałem, co ja gadałem, wiesz?
No i tak właśnie pomyślałem, że ty już chyba nie wiesz, co się dzieje, nie? I że to chyba było takie lepsze rozwiązanie, mniejsze co. Od razu do Krawca napisałem, odbanuj go przy najbliższej okazji.
Rodziny były, wiesz, takie huczne, także to można się zagubić.
Znaczy jest taki psychologiczny sposób, że to jest...
Dużo tremy mam dzisiaj, bo pierwszy raz na trzeźwo dzwonię do radia, także wiesz, muszę się oswoić.
Ale wiesz co, ty na trzeźwo całkiem nieźle brzmisz, także ja polecam dzwonić na trzeźwo. Naprawdę.
To nie chodzi o to, że ja często piję, tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy wypiję, to zadzwonię i może sprawiam takie wrażenie, tak?
Dokładnie.
Ale to tak jest naturalne. Temat to zaciekawi i wtedy się, wiesz, chęć ma się z kimś porozmawiać, prawda? Domownicy poszli spać, a tu został telefon z radiem nocą, a temat jest wspaniały. No to jak nie zadzwonić, nie? A potem to nawet jest wstyd odsłuchać audycji.
O, a ja nie wiem, jaki miałem wtedy temat, że tak się zategowałeś. No
to był taki temat, no powiedzmy, otwarta audycja to była tydzień temu. Zapraszamy koza wieczorową porą.
Koza nocna.
Mogę sam potwierdzić, że statek gołym okiem jest super widoczny. Oczywiście trzeba być za miastem. W mieście to nie ma szans jej zobaczyć, nawet przy takim niebie bardzo bezchmurnym. A już tak 10 km za miastem już można już ją obserwować. Nie wiem, jak jest o tej porze roku, bo to ja mówię, latem było. To praktycznie co wieczór dwa razy chyba przelatywała, mniej więcej w takiej dobrej widoczności. Raz tam 22, raz 12. Chodziliśmy na podwórku sobie obserwować.
No polecamy wszystkim.
Szkoda, że skorzystałem, bym wysłał, no ale to tylko takie kropki po prostu, nie? To co z tej kropki. Teleskopem to może, tak jak mówisz, jakieś szczegóły by się budowy zobaczyło.
To tak, to byłoby ciekawe. Chcemy bardzo chętnie. Ach, ale mnie kusicie, chyba sobie kupię jakiś dobry teleskop w końcu. No dobra.
Ja tu przychodzę na odsłuch, jak coś jeszcze mi przyjdzie, przypomnę sobie, to przekręcę.
Dzięki, Robert, trzymaj się.
No hej, hej.
Pozdrowienia.
Hej.
Ty tu jesteś ten inteligentny. Co ja pytałem w ogóle, zanim Robert zadzwonił?
A wiesz, że nie pamiętam. Przepraszam, ale jakoś nie pamiętam. Powoli chyba będziemy zmierzać, co dalej, bo już wiemy, co się dzieje, ale co dalej? To jest moim zdaniem ciekawe pytanie.
Co dalej? Pytanie, jaki będzie zeitgeist, jak się siły na Ziemi po prostu pozmieniają. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo były już tam jakieś pomysły, co dalej z tym zrobić, ale wszystko jest teraz zawieszone, nie? Wiadomo, jaki temat jest najważniejszy i tak dalej. Co z tym palcem? Można nim zatkać dziurę w kadłubie w próżni, haha.
Robert, raczej nie wiemy, o co chodzi z tym palcem. Dokładnie.
No bo jakby dziurka była, tak? Mm-hmm. Mikrometeor by walnął, to czy jakbyś palec tam przyłożył, czy by to zatkało?
No nie,
raczej
chyba nie.
Raczej by cię wyssało, nie?
Dokładnie.
Spore podciśnienie by było.
Robert, przepraszam, Aspreol wrzucił fajne zdjęcie na Discorda. Jeżeli nie jesteście na Discordzie nocnego radia, to robicie to źle, gdzie przechodzi tranzyt stacji na tle Słońca i tranzyt na tle Księżyca. Świetnie tą stację widać. Także są takie zdjęcia dostępne w internecie. Ja myślę, że ta stacja, szczerze mówiąc, ta współpraca amerykańsko-japońsko-chińsko-europejska to jest świetny zeitgeist lat 90. i początku lat 2000. Czyli czegoś takiego końca historii, który miał nastąpić, prawda? To o tym mówił chyba Fukuyama, że będzie koniec historii i tak dalej. A już Amerykanie mówią, że będą budować swoją stację, Rosjanie chcą budować swoją stację, no Chińczycy już mają model nowej stacji, którą będą wystrzeliwać. Ona będzie mniejsza niż stacja ISS, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale będzie tylko chińska. Czyli znowu świat się dzieli. Smutno, no ale niestety. Tak jak mówiłem, do końca tej dekady stacja pójdzie.
Faktycznie ktoś paluchem to zapchał. Ciekawe, czy paluch był w jakiejś rękawiczce, czy nie.
No ciekawe. Nie słyszałem o tej sprawie, można by to zbadać. No słuchajcie, jeszcze zrobimy jakąś audycję o stacji kosmicznej. A jak myślisz, co by zrobić, żeby tę stację skomercjalizować?
Wiem, o co pytałem. Słuchaj, wystarczyło, że spojrzałem na kogoś, kto wierzy w bajki. Jak to jest z ludźmi, którzy wierzą w bajki? Jak jest bajka taka, że dzisiaj jest dzień Tora, to wtedy nie wolno jeść ryby albo coś tam, albo musisz jeść ryby, albo tak, albo śmak, albo musisz... O, jak jesteś takim muzułmaninem, nie? I musisz podlizywać się temu tam z pustyni gościowi z Tysiące Jednej Nocy, no to żeby mu się odpowiednio podlizać, musisz w tym konkretnym kierunku się schylać. No jak taki Arab się schyla?
Jak on się schyla? W sensie z tej stacji, czy jak tak na co dzień?
Przecież zanim on skończy jednego Allaha walić, to już musi się cały czas chyba obracać, nie? Jak to tak?
Jak się na stacji kosmicznej obrócić w kierunku Mekki, pytasz? Tak, dobre pytanie, tak, nie mam pojęcia. Ale nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy leciałeś samolotem kiedyś na przykład tak na takim interkontynentalnym locie, to jak ja na przykład lecę do Australii, to w bardzo wielu liniach lotniczych, ale nie we wszystkich, ale szczególnie ja lubię latać liniami z Zatoki, więc tam to jest. W jednej z przed sobą ma się taki ekranik z takim entertainment system, czyli jakby gdzie są filmy, muzyka i tak dalej, newsy lecą. I tam jedna z opcji to jest pokaż kierunek do Mekki. I pojawia się obrys samolotu i pojawia się aktualny kierunek na Mekkę, na przykład w dół czy do tyłu po lewo. I to jest autentycznie do wybrania w samolocie. Przy czym oczywiście samolot pędzi 20 razy wolniej niż stacja kosmiczna, więc też kierunek do Mekki zmienia się rzadziej. No ale jeżeli modlitwa trwa na przykład pół godziny, no to ona się troszeczkę zmienia, ten kierunek, prawda? Ale to trzeba by zapytać muzułmanów, jak oni to robią. Natomiast pytanie, jaki jest czas? To znaczy, jak się obchodzi święta Bożego Narodzenia na stacji kosmicznej? No trzeba się chyba umówić, że u nas jest czas taki jak UTC na przykład, albo taki jak wschodni stan amerykański, no bo na stacji trzeba by zegarki cały czas przestawiać.
Klasycznie, religie to jest jedyne źródło obiektywizmu, czegoś niezachwianego, obiektywizmu moralnego i zasad, które są niezwrócone i niezmienne. Jedyne takie źródło i bez niego byśmy sobie nie dali rady. No chyba, że rzeczywistość się z tym nie zgadza, to wtedy zmieniamy te zasady i udajemy, że żeśmy ich nie zmienili.
No ale poczekaj, bo teraz trochę tak etamizujesz, no bo jeżeli chodzi się o to, zasady na przykład 10 przykazań, no to one się na stacji nie zmieniają tak samo jak na Ziemi, a to kiedy obchodzimy...
Tak, czy że się zmieniły w katechizmie Kościoła katolickiego.
No tak, no to jest rzeczywiście rzecz dyskusyjna i chętnie bym nawet o niej sam zbadał ten temat, to prawda. Ale nie teraz. Ale mimo wszystko jednak pewne moralne wartości są niezmienne. Natomiast kiedy wypada 25 grudnia i kiedy jest pierwszy dzień, na przykład pierwszy dzień Wielkiej Nocy, czy pierwszy dzień Bożego Narodzenia, no to jest wciąż kwestia bardzo umowna, prawda? No przecież jak ja jestem w Australii, a moja mama jest w Polsce, to u mnie już są święta, a u mojej mamy jeszcze nie. Ja siadam do kolacji tu w Australii wigilijnej, gdy jeszcze jest rano w Polsce, więc no dopust Boży, słuchaj. No już nie mówiąc o tym, że w Australii jest gorąco, jak są święta Bożego Narodzenia.
Są cięższe sytuacje, powiedzmy, że ktoś tam leci na jakąś inną planetę, rozbił się, nie ma zegarków, nie ma niczego, nie ma łączności i dupa i nie wie, jaki jest dzień, bo może był nieprzytomny jakiś czas, nie? I co wtedy? Też nie wiadomo,
to jest też ciekawe. Ale Marcin pisze, że co do software bezpieczeństwa, Ruscy zawirusowali nawet ISS. Marcin, ciekawa sprawa, dzwoń, bo chętnie bym o tym posłuchał, nie znam tego.
Ściągali pewnie torrenty.
Tak, na pewno wiem, że ci kosmonauci mają wolne weekendy i w weekendy mają czas dla siebie, gdzie na przykład oglądają filmy. Albo w jakiś inny sposób spędzają czas. Może grają w gry. Chociaż chyba ciężko grać w szachy, jak no, w magnetyczne ewentualnie, albo na komputerze.
jak te szachy, bo inaczej to szachy będą latać po całej stacji. Także Marcin, zadzwoń i na nocne radio i opowiedz o tym.
Pyta się... ISS ma okna, dobre pytanie.
Z tego co wiem, tak, ma okna, jak najbardziej. Tylko zależy, który moduł. Ciekawe. Bo niektóre moduły mają, inne nie. Natomiast na pewno można zobaczyć, jak podczas spaceru kosmonautów, są zdjęcia podczas spaceru, jest takie słynne zdjęcie szwedzkiego kosmonauty, jedynego szwedzkiego kosmonauty, który naprawia to ramię robotyczne kanadyjskie i widać wyraźnie Ziemię za nim.
A, jest ten taki moduł słynny, przez którego jest dużo zdjęć. Faktycznie teraz pamiętam, jak był ten Hatfield, to tam co chwilę coś pokazywał. No, jest takie charakterystyczne okno, jak z TIE Fightera z Gwiezdnych Wojen.
Dokładnie. Dokładnie tak. Także są.
Ja się zwijam, bo może tam ktoś inny zadzwoni, może Robert, syn Peruna zadzwoni, a na weekendy wychodzą z basenu w Hollywood i jadą do domu. Tak. I oddają część pogom jakimś słowiańskim, albo żydowskim, albo jakimś innym postaciom z bajek. Zdecydowanie. No, to z Panem Bogiem, jak już jesteśmy przy bajkach. Cześć.
Dzięki, Zenon, dzięki za... Prawda, na razie. No, Zenon się tu szybko rozłączył. Bardzo jest taki szybki nasz Zenon. No, ale dziękuję, bo fajny telefon. Dzwońcie do mnie jeszcze chwilę, bo będę. U mnie dopiero 20 po 7 rano. No, także ja za chwilę muszę pójść dospać. Ale jeszcze chwilę, jak to jest z tym, co będzie dalej? No moim zdaniem to, co uratowałoby stację kosmiczną, to gdyby się udało ją skomercjalizować. Na razie Elon Musk skomercjalizował loty w kosmos, to znaczy zaczynają się opłacać loty. Do czego można by takie stacje wykorzystać? Dawniej, gdy ludzie odkrywali inne kontynenty, zakładali kolonie, to pierwsze pytanie było, jak ta kolonia będzie na siebie zarabiać? Jak mogłaby stacja na siebie zarabiać? No, jest kilka pomysłów. Jedną z takich pomysłów jest po prostu turystyka. Turystyka kosmiczna, ci, których stać. A jeżeli by się to upowszechniło, to nie musiałoby być takie bardzo drogie. Powiedzmy, za cenę dobrego Mercedesa można by polecieć w kosmos i przyjmować turystów. Taki bardzo drogi hotel gdzieś tam na orbicie. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł jest taki, gdyby udało się używać takiej stacji jako punktu przeładunkowego. To tego potrzebna byłaby już dużo większa stacja, po to, żeby latać w kosmos, żeby latać na Księżyc, żeby latać na inne asteroidy i z asteroidów pobierać surowce. To jest drugi pomysł. No i wreszcie trzeci, gdyby firmy, które chcą robić badania, płaciły za to, no ale wciąż to nie firmy prywatne zajmują się tymi badaniami, a rządy. Więc to nie do końca jest komercyjne. Ja mam nadzieję, że doczekam takich czasów, gdzie będziemy mieli nie tylko prywatne firmy lotnicze, jak SpaceX, jak Blue Origin, ale i prywatne stacje kosmiczne. Byłoby to coś pięknego. Marcin pisze na czacie, że rosyjski kosmonauta, czyli już co dziwnego, zainfekował laptopy na stacji przez pamięć USB i przeszli po tym incydencie z Windowsa na Linuxa. Polecam wszystkim też przejście z Windowsa na Linuxa. Ja co prawda do nadawania używam Windowsa, ale na co dzień używam Linuxa i to już od 2005 roku. 15 lat Linux to jest mój główny system na komputerze. Robert, syn Peruna, mówi, nie zastanawia was, dlaczego nie ma prywatnych lotów w kosmos do dziś. Robert, są prywatne loty w kosmos do dziś. Tak jak mówiłem, już od 2011 roku SpaceX lata wozi cargo na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a od maja tego roku przywiózł dwóch kosmonautów i w listopadzie wkrótce będzie następny lot. Patrzę, będę powoli kończył, powoli mi się kończą tematy. Ach, no właśnie, jeszcze pani Lisa Nowak. Pani Lisa Nowak to była amerykańska astronautka, która była na stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I po powrocie pani Lisa zakochała się w jakimś innym kosmonaucie, ale w kosmonaucie, z którym ona nie była na stacji, tylko z jakimś innym kosmonaucie amerykańskim. No ale niestety miała konkurentkę dla swojego wybranka i przejechała kilkaset kilometrów, żeby tą konkurentkę zaatakować gazem pieprzowym na lotnisku w Orlando na Florydzie. Została aresztowana i nawet była oskarżona o próbę zabójstwa. Także pani Lisa Nowak, kosmonautka amerykańska z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, miała bardzo duże problemy z prawem. Teraz one już się wyjaśniły. Teraz już jest wolna, ale no cóż, ponad 150 amerykańskich astronautów, przepraszam, było na stacji, więc różni zupełnie ludzie mogą tam być. Jeszcze o tym chcę powiedzieć, o tym mówił Jacek Bartosiak kiedyś. I to całkiem niedawno, kilka tygodni temu albo kilka miesięcy temu, że gdyby taka stacja się bardzo rozrosła, gdyby powstała autentyczna kolonia albo na stacji kosmicznej, albo na Księżycu, to nie jest wykluczone, że taki punkt zawieszony poza Ziemią stałby się w końcu państwem, oddzielnym państwem poza Ziemią i miałby przewagę nad całą Ziemią, bo kontrolowałby transport surowców na Ziemię. I być może by takie państwo zewnętrzne od Ziemi zdominowało Ziemię. Przecież takie historie się już zdarzały. Przecież Stany Zjednoczone, które były kolonią brytyjską, zdominowały całą Europę. W pewnym momencie Europa była protektoratem amerykańskim. Podobna historia z Prusami. Prusy, które były kolonią na wschodzie niemiecką, w pewnym momencie zdominowały wszystkie państwa niemieckie i zjednoczenie Niemiec nastąpiło pod pruskim butem. No i cóż, być może takie państwo, które powstałoby w kosmosie, też by zdominowało Ziemię. Robert Peruna, strasznie dzisiaj nudzisz na czacie. Piszesz, że co z tym Księżycem, dlaczego nie ma odpowiedzi o jego zimnym świetle. Szachmat, haha. Tak, szachmat. Ziemia jest płaska, Księżyc to kawał papieru i tak dalej. Nie wiem, dlaczego Księżyc świeci zimnym światłem. Musiałbym zbadać tą sprawę. No dobrze, słuchajcie, będę kończył. Chyba, że ktoś jeszcze zadzwoni. Enki to ma fajnie, jak prowadzi audycję. On sobie po prostu czeka, ma tylu słuchaczy, że czeka wygodnie w fotelu na telefon. O, dzwoni, poczekajcie, dzwoni nasz wspaniały papież potrzeba. Halo, halo, witam serdecznie.
Halo, halo, słyszałem, że jesteś miłośnikiem stacji kosmicznych.
No, i to nie od dzisiaj.
Czekaj, coś ci pokażę, tylko tutaj włączę. Mhm.
Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale nasz drogi papież potrzeba... A nie, mogę czy nie mogę powiedzieć?
Możesz.
Ma zrobiony tatuaż ze stacją, to był chyba Mir.
To był Skylab.
To był Skylab, ach, przepraszam, to był Skylab. No, fenomenalna sprawa, słuchaj, naprawdę, podoba mi się. Ja wiesz, nie jestem fanem tatuaży, ale takiego to bym chyba sobie zrobił. Ale ładny, naprawdę, dobrze zrobiony.
No tak. Na tym nie ma co oszczędzać. W ogóle piękna historia. Tutaj nie było mnie przez ostatnią godzinę, więc nie wiem, ile opowiadałeś o Skylabie.
Praktycznie nic. Praktycznie wszystko skupiłem się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jakoś nie wiem, dlaczego ten ISS jest tak bardzo inny od poprzednich stacji i tak bardzo fenomenalny moim zdaniem, że postanowiłem zdominować ISS-em tą audycję. Wspominaliśmy tylko o Mirze.
Skylab był tutaj takim, można powiedzieć, pierwowzorem. To znaczy tak, jedna rzecz, która mi się zajebiście w ogóle w tej całej historii podoba, to Skylab jest pierwszym przypadkiem strajku w przestrzeni kosmicznej, gdzie tak, long story short, bo też nie mam tutaj źródeł i mówię bardzo z pamięci, ale zasadniczo polegało to na tym, że astronauci, którzy byli w tym naprawdę małym kibelku, w którym nie było ani za bardzo miejsca, to jest dość, można powiedzieć, jak na bieżące czasy starożytna stacja kosmiczna, gdzie zamknięci na bardzo małej przestrzeni byli niesamowicie bardzo angażowani w kolejne zadania. I zwyczajnie byli cholernie zmęczeni z tego powodu i w pewnym momencie stwierdzili, no to słuchajcie, NASA, w takim razie my to mamy w dupie i nie robimy tych zadań. No to NASA się podrapało po główce, poczekało tam 2-3 dni i powiedziało, no w porządku, to jeżeli nie robicie zadań, to my nie przylecimy po was, dopóki nie będziecie wykonywać tych zadań.
To jest szantaż.
wobec czego misja się przedłużyła o jakieś tam 2 czy 3 miesiące, gdzie trochę to zracjonalizowano, ale jest to właśnie piękny taki przypadek w historii, że te pierwsze kroki kosmiczne nie były aż tak czyste, jakby można było sobie wyobrażać, bo tak teraz patrząc z perspektywy stacji kosmicznej, czy nawet Mir, gdzie nawet w razie jakiejś awarii, gdzie na Mir akurat doszło, to było gdzie się schować, czy też nawet w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie doszło do bodajże wycieku albo jakiejś innej awarii i się wszyscy w Sojuzie schowali. Więc tak trochę jak początki, nie wiem, lotnictwa czy jakiejkolwiek nowej technologii. Ale chciałbym pociągnąć cię za język futurologiczny, futurystyczny. Jaka jest przyszłość stacji kosmicznych według ciebie?
No, tak jak mówiłem przed chwilą, jest moim zdaniem idzie zima. Ja mam, wiesz, ten fetysz zimy i lata w technologiach, ale nie wygląda to dobrze. Dlatego, że stacje kosmiczne, ISS to była stacja kosmiczna, która była fajną współpracą. Nawet jeżeli niektóre kraje dokładały się mało, to jednak Rosjanie i Amerykanie współpracowali bardzo mocno nad tym. Kanadyjczycy, Japończycy pomagali trochę i Europejczycy, ale przyszłość jest taka, że ISS prawdopodobnie idzie na żyletki. Chińczycy budują swoją stację, Amerykanie już zapowiedzieli swoją, Rosjanie też, więc znowu mamy split, znowu mamy podział. A moim zdaniem jest tylko jedna rzecz, która może to uratować, komercjalizacja. Jeżeli uda się skomercjalizować, to będzie fajnie. To, co robi Elon Musk z lataniem, prawda? I to wychodzi mu coraz lepiej. Jeżeli uda się to skomercjalizować, to będzie dobrze. Jeżeli tego się nie uda skomercjalizować, nie będzie dobrze, bo państwa coraz mniej będą chciały rządy na to kłaść pieniądze, bo to się coraz mniej sprzedaje. No, po prostu ludzie nie wiedzą, co się tam dzieje, nie rozumieją tych badań naukowych. A 4 miliardy, które idą co roku na stację kosmiczną z amerykańskiego budżetu, to nie jest dużo. No ale może warto na tym zaoszczędzić. Każdy polityk będzie chciał. Więcej każdy polityk zdobędzie na wrzuceniu tego w przysłowiowe 500+, niż na tym, że będzie stacja kosmiczna.
Kurde, to prawie tyle, ile wydajemy rocznie na TVP, bo to nie jest, że tam 2 miliardy poszły, tylko to będzie 2 miliardy co roku przez 10 lat bodajże, czy przez 5, nie pamiętam już.
Więc, ale to jest przerażające.
Czas najwyższy zrobić nasz własny moduł ORP Orzeł.
Ale wyobraź sobie coś takiego. Wyobraź sobie sama świadomość, że TVP kosztuje nas porównywalne pieniądze do stacji kosmicznej?
Wiesz co, ilekroć włączam TVP, to tak wytrzymuję ze 20 sekund i mówię, ja pierdzielę kosmos.
Tam już jest kosmos. Wiesz, ale naprawdę, teraz właśnie złapałem się za głowę, że gdyby to zlikwidować, to moglibyśmy być drugim, na przykład Polska mogła być drugim największym moduł po Amerykanach na stacji kosmicznej.
No.
Nie jestem w stanie tego nawet opisać, po prostu, co ja teraz myślę. Nie będę mógł usnąć.
kwestia skali. Nie bez powodu takie rzeczy się wyciąga, bo warto nawet przy takich okazjach zwyczajnie wypomnieć. Komercjalizacja z jednej strony, no taki Hotel Orbita, nawet jeżeli miałby tam 2 gwiazdki, to by było coś, bo tam jeżeli chodzi o kosmiczną turystykę, to tam mieliśmy jednego Ruska bodajże, co na Mir poleciał, czy coś takiego. I to
nie, na ISS też byli i to właśnie Rosjanie i jakiś Chińczyk czy Tajwańczyk. Także ISS też przyjmowało kilku, w każdym razie turystów poleciało na ISS. Tak testowo, jak to będzie, i to się sprawdziło. Panowie byli, panowie przeżyli, panowie się cieszyli i wrócili. Więc pierwsze takie rzeczy wyszły fajnie i rzeczywiście taki hotel to byłaby świetna rzecz, prawda? No ja jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy będzie pierwszy ślub na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo na pewno jakaś bogata para chętnie chciałaby mieć jakieś wesele na ISS. No jest wesele to może mniej, ale ślub by się udał. Ale oprócz tego port przeładunkowy, po to, żeby wiesz, tam brać jakieś surowce z Księżyca, czy z jakichś satelit i już masz, powiedzmy to wyjście, gdyby to oczywiście taka stacja musiałaby być dużo większa niż ta ISS, bo ISS to jest 400 ton, tak jak mówiłem, ale wcześniej jakby była stacja, która waży kilka tysięcy ton, czy kilkanaście tysięcy ton, to już mogłaby być stacja, która powoduje, że ta studnia grawitacyjna jest mniejsza. Więc to już mogłoby się zacząć opłacać. No, jest kilka pomysłów, jak to skomercjalizować, prawda? Ale jeżeli tego nie skomercjalizujemy, to nic z tego nie będzie. Tak jest.
To raz, a druga rzecz jeszcze, która mi chodzi do głowy, do budowy statków kosmicznych, takich kosmicznych, które z kosmosu wystartują i w kosmosie zostaną, ze względu na to, że skoro i tak już robimy te wszystkie transporty, to mimo wszystko jednym z niepomijalnie bardzo drogim elementem wystrzelenia czegoś w kosmos jest właśnie wybicie się z naszej ziemskiej grawitacji, wobec czego ten statek kosmiczny zbudowany właśnie na jakiejś tam, nie wiem, ISS 3.0. Po pierwsze, nie musiałby spełniać jakichkolwiek własności aerodynamicznych. Mógłby zostać zaprojektowany jako, nie wiem, latająca kostka. Bardzo, wiesz, bardzo taka, gdzie jest wygodnie zwyczajnie, gdzie nie musimy się tymi wszystkimi aerodynamicznymi rzeczami przejmować. A skoro już tutaj latamy, przewozimy wodę, no to czemu nie przywieźć trochę kerozyny czy albo innych elementów konstrukcyjnych i zacząć na przykład te, choćby nawet satelity, konstruować właśnie na stacji kosmicznej, co mi daje pewien pomysł, który być może się sprawdzi, tak już totalnie w futurologię przechodzę, ale w futurologię taką, wiesz, w perspektywie 10 lat autonomiczna stacja kosmiczna. Przecież skoro już będziemy się bawić w budowanie, skoro już będziemy się bawić w budowanie czegoś na orbicie, no to czemu by tam nie wysłać robotów, linii produkcyjnych i drukarek 3D, które będą nam to wszystko ogarniać tylko na podstawie wysłania tam odpowiednich zasobów budulcowych.
No dokładnie i to by było coś, no coś pięknego, albo nawet żeby przechwytywać to, co już krąży wokół Ziemi i brać to i rozkładać na czynniki jakieś pierwsze. No pojawia się mnóstwo pomysłów, obserwacja przecież, teleskopy, ze stacji dużo lepiej widać.
Jeżeli
myślimy o jakiejś sferze, która by spowodowała, że będziemy pobierać energię ze Słońca, no to to byłaby świetna stacja do transmitowania takiej energii. No jest sporo pomysłów, co tu zrobić, ale ja się obawiam, że to jeszcze są dekady, zanim coś z tego wyjdzie. Myślę, że turystyka to jest chyba pierwsza rzecz jednak. Że to, no, pisze Zmora, że pierwszy śmiałek, miliarder poleciał w 2001 roku. Denis Tito, 20 milionów dolarów za pobyt.
Tak, Tito, tak. Dokładnie jego miałem na myśli i nie wiedziałem, że ktoś tam się później pojawił. Ale słuchaj, w obecnych czasach, gdzie bardzo ciężko jest, nie wiem, sobie polecieć do innego kraju w Europie, no to tutaj wiesz, kwarantanna, 14 dni, wsiadasz sobie do Dragona, lecisz i masz, kurde, zajebisty urlop. I wiesz co? I to jest naprawdę niesamowite, że w ciągu tych kilkunastu godzin jesteś absolutnie wszędzie.
Dokładnie. Teraz patrzę na stację. Ona jeszcze była w okolicy... Jak zaczynałem audycję, to ta stacja była na wschodnim wybrzeżu Stanów i teraz właśnie dolatuje na zachód dolatuje do Kanady z powrotem. Była już nad Atlantykiem, była nad Morzem Indyjskim, przeleciała nad Australią i znowu nad Pacyfikiem wlatuje nad zachodnią Kanadę. Tak mniej więcej nad Kolumbią Brytyjską jest. No, pędzi niesamowicie. Bo ja mam przed sobą dosłownie mapę online teraz z Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie ta stacja jest. No, niesamowicie to wygląda, naprawdę. Ach, chcę mi się ją podsumować.
Przy odpowiednich warunkach i dobrym sprzęcie optycznym spokojnie można ją zaobserwować właśnie zaobserwować nawet z Ziemi, więc...
Tak, jak najbardziej. No tutaj, tak jak, nie wiem, czy widziałeś, na Discorda BelKNS wrzucił zdjęcia zrobione chyba aparatem zwykłym. Nie wiem, czy tam był jakiś używany do tego jakiś teleskop, ale Robert dzwonił pół godziny temu i mówił, że on to zrobił zdjęcia zwykłym aparatem. Wtedy oczywiście widać to jak Wenus, niebieski punkcik, ale widać, jak najbardziej widać. Ale właśnie, odnośnie tych nowych stacji, pojawił się taki pomysł, o którym jeszcze nie mówiłem, a czytałem, bo ta stacja ma konstrukcję modułową, to znaczy te nowe moduły się do niej doczepia, stare można odłączyć, ale przede wszystkim się doczepia, więc to wygląda tak jak taka połączony taki bałagan różnych modułów. I pojawił się pomysł, że zanim stacja pójdzie do Pacyfiku, żeby podłączyć kilka nowych modułów, a potem te moduły rozłączyć od stacji i stworzyć coś jakby takie zarodniki nowych stacji, które po prostu od niej odłączą i będą dalej krążyć. Prywatne firmy o tym myślą, no ale pytanie, czy zdążą, bo mają raptem kilka lat, zanim ta stacja pójdzie. Finansowanie jest do 2024 oficjalnie na razie. Może przedłużą parę lat, może nie, ale przewiduje się, że najpóźniej w 30 idzie w dół.
No myślę, że to też sporo zależy od wyborów w listopadzie.
O, na pewno. Ale wiesz co, ja tutaj ja nie, myślę, że niekoniecznie, bo są pewne takie punkty wspólne republikanów i demokratów. No i oni, i jeżeli jest jakiś punkt wspólny, to to jest przewaga amerykańska militarna. Nikt się nie chce przyjaźnić, ani demokraci, ani republikanie z Chinami. A przewaga w kosmosie, a tą kwestię zimnych, czy gwiezdnych wojen już raz Reagan wykorzystał w latach 80., to jest to, gdzie Amerykanie mogą wygrać z Chinami, bo ten chiński program kosmiczny troszeczkę się zatrzymał jakby przez ostatnie parę lat. Więc nie wiem, myślę, że i demokraci, i republikanie mogą cisnąć temat wojen gwiezdnych nowych.
Tutaj a propos Chińczyków, hola hola, czy się zatrzymał, czy może nie wiemy, jak teraz wygląda, bo obserwuje się to dość ciężko. No problem w tym, że ISS współcześnie i chyba od samego zarania jest projektem bardziej naukowym niż wojskowym, wobec czego budżety państwa trochę inaczej do tego podchodzą. Swoją drogą nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli jest, to znaczy nie wiem, to chyba musi być uzależnione od jakiejś uczelni, ale jeżeli jest jakiś młody student, który bardzo chciałby przeprowadzić pewien eksperyment w warunkach mikrograwitacji, to może go zgłosić, opisać, w jaki sposób on ma zostać przeprowadzony. Jeżeli zostanie zaakceptowany, to fajnie i jego eksperyment również tam poleci, zostanie zrealizowany przez astronautów, kosmonautów i innych hermaszewskich, którzy aktualnie znajdują się na stacji. I to jest bardzo, bardzo duża część współczesnej pracy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Właśnie projekty no, czy to młodszych, czy to bardziej starych ludzi, którzy mają pewien pomysł, tylko nie są w stanie wykonać tego eksperymentu w mikrograwitacji.
No, to ciekawa sprawa jest. Rzeczywiście, żeby tak jakiś ciekawy projekt wymyśleć, ten mikrograwitacyjny, no. Ciekawe, jaka jest konkurencja. Czy są zasypywani, czy nie. Ale właśnie widzę, że pomyliłem się. Zmora miał rację. Chińczycy już wystrzelili dwie stacje. Tiangong 1 i Tiangong 2. Mój błąd. A szykują trzecią stację. To, co mnie zdziwiło, to, że swoją stację na przykład chce wystrzelić Indonezja. Jest indonezyjski program kosmiczny i w czwartej dekadzie XXI wieku Indonezyjczycy chcą wystrzelić swoją oddzielną stację. Tak. Czyli 2030-2035. Tak. Jest pomysł Lunar Gateway, czyli tej stacji na Księżyc. I to rzeczywiście będzie wciąż jeszcze wspólny, tak jak dotąd, amerykańsko-rosyjsko-europejsko-kanadyjski, ale bez Japończyków. No i Amerykanie swoją stację chcą oprócz tego tworzyć, Space Complex Alpha i Bravo, i Rosjanie swoją oddzielną stację też w czwartej dekadzie. Ciekawy jestem bardzo, co będzie, ale o, właśnie, to jest druga sprawa. Jeżeli nie komercjalizacja, no to zastosowania takie, wiesz, militarne. Jak tu komu zestrzelić satelitę tanio i skutecznie.
Albo jak to było w Golden... Nie, w jakimś Jamesie Bondzie była właśnie koncepcja satelity gromadzącego energię i strzelającego w kierunku
Tak, ziemi. I to w jeden z tych starszych. To było to, gdzie Blofeld chyba chciał wywołać wojnę między mocarstwami. To nie było tam?
Tak. Kurde, nie wiem. Nie wiem, bo 12 lat temu to oglądałem, ale też kojarzę koncepcję. Tylko że akurat w przypadku militariów, no to jednak to jest ten problem, że jeżeli mamy coś tak dużego jak stacja kosmiczna, no to mamy też problem z tym, że jest to łatwe do dostrzeżenia. Ja sam pamiętam, robiłem tam, nie wiem, 2 lata temu odcinek, sprawdzam, na temat Zoomy. Jakiegoś dziwnego, tajnego oczywiście satelity, który został wystrzelony przez SpaceX, o którym nie za bardzo dużo wiemy, ale też między innymi widzieliśmy parę patentów, które po drodze się pojawiały. Tutaj mogę odesłać zainteresowanych do tego odcinka, sprawdzam któreś tam Zooma, gdzie miałem to na bieżąco zweryfikowane. No bo jeżeli robisz coś tak, żeby cię nie widzieli, tak, to znaczy może inaczej, jeżeli byś chciał robić coś, o czym wolałbyś, żeby nikt cię nie dowiedział, to wolałbyś być również niezauważony i twoje samoistnienie wolałbyś, żeby było niezauważone, więc myślę, że jeżeli chodzi o kwestie militarne czy szpiegowskie, to jest bardzo, bardzo osobna historia. Chyba że powstanie jakaś taka stacja kurłapka z takimi potężnymi siatkami, która będzie wyłapywać te wszystkie szpiegowskie satelity, łapać je w siatkę i potem pięknie spłonie.
No tak, albo taki lotniskowiec. Jak jest lotniskowiec, który wypuszcza swoje samoloty, to taka stacja lotniskowiec, która wypuszcza swoje satelity. I wtedy takie satelity, które by na orbicie były przez godzinę czy dwie, mogłyby być tak jak F-35 albo F-22 w technologii stealth. No, to byłoby ciekawe. I ja jestem przekonany, że skoro my na to wpadliśmy, to gdzieś w amerykańskich Skunkworks...
To pewnie już ktoś to zrobił.
Dokładnie tak. Na pewno ktoś o tym już gdzieś głęboko w Skunkworks myśli. Nie no, mam wątpliwości.
Koncepcja statku matki nie jest przecież nowa, tak? Dobra, miałeś kończyć, także nie przedłużam. Trzymaj się, no i z kosmicznym pozdrowieniem. Godspeed. No,
trzymaj się. Cześć, potrzeba. Dzięki. A nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pamiętacie tego Blofelda z filmu o Jamesie Bondzie. To był taki nieprzyjemnie wyglądający łysy facet, który... O, dzwoni tam. Dzwoni nasz... Halo, Szczecin.
Halo, Australia. Dobrze mówię, Australia?
Dobrze mówisz, dobrze, kurczę, czekaj tam.
Muszę chwilę muszę zaczekać, bo dzwonek słyszę. O, już dobrze. Co chciałem powiedzieć. Właśnie, napisałem nawet na czacie tutaj, bo strasznie mnie denerwuje jedna rzecz, wiesz, bo to przyjaźniliśmy się, istniała wielka przyjaźń polsko-radziecka, to mieliśmy tego Hermaszewskiego na orbicie podobno.
Tak.
To była, przypominam, stacja Salut, nie, Sojuz, Sojuz Salut, to była wcześniej rosyjska. Oni mieli kilka stacji takich jednoczłonowych.
Nie, Salut, no, Sojuz to są rakiety tam. To była stacja Salut rosyjska.
Czyli pierwsza myśl była dobra, okej.
Okay. Tak.
Dobra, i tak chciałem się zapytać, jak sądzisz, kiedy drugi Polak w kosmosie, nie liczę tego Amerykanina, co miał polskie nazwisko, o tym był na stacji kosmicznej, ale kiedy drugi prawdziwy Polak w kosmosie, bo ja miałem taką nadzieję, bo w zeszłym roku, kiedy przyjeżdżał do nas Trump, to był zeszły rok? Chyba już tak już tyle czasu minęło, to był chyba zeszły rok. On miał nam coś ważnego powiedzieć. Tak wszyscy zapowiadali i tak czekali. Ja myślałem, że on nam powie: Polacy, wyślemy Polaka w kosmos. Taką miałem naiwną nadzieję. Niestety tego nie powiedział. A chętnie bym zobaczył jakiegoś Polaka w kosmosie.
Wiesz co, ja tu sobie właśnie... Pytasz mnie, kiedy Polak poleci w kosmos? Odpaliłem sobie tutaj konsolę Pythona. Czekaj, import random. I weźmy sobie tak 10 tysięcy dni do przodu. Zobaczymy, jaka liczba nam wyskoczy. 6525 dni. Czyli 6525 dni przez 356 etam to
20
będzie...
lat około.
356.
No 18.
Tak, 18 lat. Także według mojej konsoli Pythona Polak pojawi się w kosmosie za 18 lat i 4 miesiące. Dokładnie. I myślę, że jest tak samo jest to bardzo dobra metoda, żeby to wyznaczyć. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy pojawi się Polak, ale ciężko to wygląda, dlatego że Polacy są mało aktywni w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej i na razie było kilku Niemców, byli kilku Włochów, Brytyjczyk, Francuz, Holender, Duńczyk, Szwed, ale Belg nawet...
Izraelczyk, pamiętajmy, też państwo europejskie, nie?
Tak, ale był Izraelczyk? Musiałbym sprawdzić, bo jak gdzieś mam wypisane...
Oczywiście,
ludzie,
że tak.
Ale tego nie wiem. Na pewno wiem, że Amerykanie pochodzenia, Żydzi nawet z polskimi nazwiskami, jeden był, nie pamiętam, jak on się nazywał, był na stacji kosmicznej. Natomiast...
Powiem ci, że mnie to strasznie wkurza. Nie dlatego, że Amerykanie w ramach wielkiej przyjaźni amerykańsko-polskiej nie wysyłają Polaków na Alfę, bo tak pamiętajmy, nazywa się ta stacja prawidłowo Alfa ISS. Natomiast dlatego, że nie ma jak do tej pory wśród bogatych tych miliarderów Polaków, a mamy ich troszkę, niezależnie od tego, jak te miliardy zdobyli, takiego, który by zrobił coś takiego i zapłacił te 20 milionów dolarów, bo przypominam, mniej więcej tyle kosztuje 3-dniowa podróż na stację kosmiczną. Kiedy jest zmiana warty, tam u nich można polecieć za około 20 milionów dolarów na stację kosmiczną jako gość po prostu. Przy okazji przebadalibyśmy, jak się zachowuje Polak w warunkach nieważkości, nie? Taki eksperyment.
Polak na pewno zachowuje się inaczej niż inni, myślisz? No, nie jestem pewny, ale wiesz co, ja myślę, że to nie działa na tej zasadzie, że budzi się rano na przykład Trump, bo on teraz jest prezydentem, i mówi, o kurczę, ci Polacy tacy biedni, a tacy fajni, wyślemy jakiegoś Polaka w kosmos. Jak nie poprosimy, jak nie przyjdziemy, nie zaczniemy się dobijać, panie Trumpek, wyślij pan kogoś z Polaków w kosmos, to oni na to nie wpadną. A ja mam takie wrażenie, że wysłanie Polaka w kosmos leży tak daleko w priorytetach polskiego rządu, że no chyba nie doczekamy się tego jakoś bardzo szybko.
No ale popatrz, są te takie umowy towarzyszące, one mają swoją nazwę. Jak na przykład kupowaliśmy F-16, to były te umowy offsetowe, no właśnie. Offset za F-34, wysłać 34 Polaków w kosmos. No.
F-35.
Za każdego F-35, no dobra. Tam mniejsza liczba, wiemy o co chodzi, tak? Szturmowe samoloty odrzutowe. No, w każdym bądź razie, ja bym za każdy samolot żądał jednego Polaka i żeby nie było. Chciałbym, żeby poleciał Polak mężczyzna, Polak kobieta, Polak gej, Polak lesbijka i Polak transwestyta, żeby było... I
Polak murzyn też nie powinien polecieć, Polak murzyn.
Niech byłby czarny Polak, Polak wyznania... Polak, który został z Ukrainy sprowadzony, Polak repatriant, tak, ale przede wszystkim mam żal, jak mówię, do tych bogatych Polaków, że sobie chociaż jeden się nie znajdzie taki, który ma te miliardy, tak, a paru tych miliarderów można by było wymienić w zbiegu i że i apeluję tak do polskiego rządu, żeby może zachęcili, dali jakąś dotację nawet tej firmie, czy zwolnienie z podatku, tam jakiś, nie wiem, nie chcę tutaj z nazwiska konkretnie wymieniać, żeby się nie obraził, ale jakiś tam z tych takich bardziej zamożnych Polaków, żeby się wybrał w kosmos po prostu. Bo kilku co najmniej, a może kilkunastu jest takich, które byłoby na to stać i nawet specjalnie by mu to kieszeni nie odciążyło. No bo to są drobne, no nie oszukujmy się, 20 milionów dolarów.
Ja no tak, jeżeli ktoś ma miliardy na koncie, to na pewno 20 milionów dolarów to nie jest dużo. Myślę, że przy tym F-35 to, wiesz, jeden F-35 w tej wersji, którą kupiła Polska, to jest około 80 milionów dolarów, bo zależnie od wersji one się różnią. Nawet do 120 milionów dolarów mogą dochodzić. Ale kupiliśmy chyba około 20 sztuk, 30 sztuk, już nie pamiętam. No, jest to spora suma, więc podejrzewam, że byłoby to do załatwienia, ale rzeczywiście tych miliarderów w Polsce nie brakuje, trochę ich jest. No ale jakoś nikt chyba dotychczas nie chciał polecieć. Ja myślę, że to jest kwestia kultury, Etam. My jakoś nigdy nie byliśmy bardzo z kosmosem związani poza Hermaszewskim.
Czy niestety... w ogóle nie kolonizowaliśmy niestety nawet na Ziemi i to jest właśnie cały problem. Ja na przykład wymyśliłem sobie, oczywiście to jest taka moja fikcja literacka, ale kiedy usłyszałem o powstaniu Polskiej Agencji Kosmicznej, ona się tam nazywa jakoś Polsa, czy jakoś tak?
No, Polsa chyba tak, ale ona chyba ma niewiele... Niewiele ma jeszcze osiągnięć.
Znaczy, ja czytałem status tej agencji, między innymi tam jest właśnie pomaganie w projektach osobom, przedsiębiorstwom, osobom prywatnym chcącym się udzielać na kanwie jak gdyby tych zdobywania kosmosu, jakichś projektów z tym związanych, jakichś habitatów i tak dalej, czyli teoretycznie w statusie ma to wpisane. No na razie jedyny koszt, jaki znalazłem, taki oficjalny, może za słabo szukałem, to jest logo, które kosztowało tam bodaj 12 tysięcy, jeśli się nie mylę, jest takie, że no ja bym zrobił w 5 minut lepsze. Nawet myślę, że w trzech minutach bym się zmieścił i wziąłbym za to 1200 zł, a nie tam 12 tysięcy. Natomiast wpadłem na pomysł, że otworzę własną agencję kosmiczną, której nazwa będzie bardzo prosta. Będzie się nazywała Polak. Skrót od Polska Obywatelska Latająca Agencja Kosmiczna.
A jakie masz osiągnięcia? Bo ja tam powiem, o tej twojej agencji Polak, to słyszę tak od 2016 roku chyba. I co dotychczas się udało?
W przeciwieństwie do Polskiej Agencji Kosmicznej, jeszcze zanim wymyśliłem w ogóle Polaka, to już w wieku lat 12 zbudowałem 3 albo 4 rakiety z serii DEZ od napędu z dezodorantu, który był, że tak powiem, głównym nośnikiem tych rakiet. Wszystkie spłonęły na ziemi, jedna nawet wybuchła, ale coś już w tym kierunku robiłem. Natomiast nie słyszałem, żeby jakiegokolwiek DEZA zbudowała Polska Agencja Kosmiczna, więc jestem do przodu. Za jedną z rakiet dostałem nawet opieprz od pani mieszkającej na parterze, w której otwarte okno podczas gotowania zupy wleciał cały dym ze spalącej się rakiety na stanowisku startowym. Także
rzeczywiście muszę przyznać, że w porównaniu z Polsą to chyba zrobiłeś całkiem sporo wciąż. Ale wiesz co, tak trochę zmienię temat. Oglądam, kto poleciał dotychczas na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dokładny znalazłem spis. 151 Amerykanów, 47 Rosjan, 9 Japończyków, 8 Kanadyjczyków, 5 Włochów, 4 Francuzów, 3 Niemców i po jednym. Z Belgii, Brazylii, Danii, Kazachstanu, Malezji, Holandii, Południowej Afryki, Południowej Korei, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i poleciał jeden Brytyjczyk. Nikt z wschodniej Europy poza Rosjanami. I ludzi z Izraela też nie zauważyłem, natomiast są ludzie z pochodzenia, są Żydzi z pochodzenia wśród kosmonautów amerykańskich, nawet z takimi polsko brzmiącymi nazwiskami. Znaczy jeden taki pan jest. No to tyle. No, ale wiesz co, ja niestety mam, tak już kończąc powoli, mam pesymistyczne trochę podejście do tego, jak Polska się zapisze w kwestii rakiet kosmicznych i w kwestii stacji kosmicznych, dlatego że my nie mamy takiej w Polsce wciąż takiej kultury. Ale może to się zmieni. Miejmy nadzieję.
No wiesz, odnośnie jednej z misji na asteroidy, zapominam ciągle tę nazwę tej japońskiej misji, tam zrobiliśmy młoteczek, który wbijał się w tą asteroidę i miał pobrać próbkę, natomiast w jakiejś misji marsjańskiej zrobiliśmy wiertarkę.
Tak, do tego słynnego kreta. Tak, do tego słynnego kreta zrobiliśmy wiertarkę, która poleciała w 2018 roku i tam były jakieś potem problemy. No, chyba się zepsuła trochę, ale rzeczywiście polecieliśmy. Polska firma, też nie pamiętam nazwy, robi świetne... Słuchajcie, idzie donate. Idzie donate. Niemra przesyła ci 3 złote dla Etama na agencję, także super. O, dziękuję LML-owi, który wysłał 6 zł 66 groszy też na donate. Dziękuję bardzo. No cóż, Robert, nieważne już co Robert pisze na czacie. No dobrze. Wiesz co, tam to
no,
chyba
dobre,
tyle.
Dobre i to.
Bo jeszcze dobre powiem, i to, jeszcze powiem ci tylko tyle o F-35. Nie wiem, czy wiesz, ale F-35 najprawdopodobniej, jak trafią do Polski, to trafią do bazy w moim rodzinnym powiecie na Pomorzu Zachodnim. Do 21 bazy lotniczej. Będzie pierwsza F-35 w Polsce. Jedyna baza.
Tyle co wiem na temat F-35, bo troszeczkę w momencie tego wielkiego sukcesu, że bo to wiesz jak to ogłaszali, tak jak patrioty, że prezydent dał zielone światło na F-35 do Polski i dał zielone światło na patrioty. To jest na takiej zasadzie, jakbyś poszedł do marketu i market by ci pozwolił kupić chleb, nie? Rozumiesz, jak to jest wielki
sukces.
Myślę,
że trochę upraszczasz to za bardzo. Trochę to upraszczasz, dlatego że rzeczywiście, żeby eksportować broń ze Stanów, nie jest to takie proste, a są nawet takie samoloty, na przykład F-22, których Amerykanie nie sprzedają absolutnie nikomu. Nawet Japonia chciała kupić, bliski sojusznik Amerykanów, i nie dostał F-22. Australia, Wielka Brytania też nie mogą kupić. F-35, pierwszeństwo do zakupu mają te kraje, które partycypowały w tworzeniu. To jest Dania, Włochy, Australia, Japonia, Wielka Brytania i Holandia, z tego co pamiętam, i Norwegia.
No cóż, popełniłeś tutaj czeski błąd, z którego ja bym się cieszył, gdyby był prawdą, że eksportować, no tak, ja bardzo bym chciał, żebyśmy eksportowali broń do Stanów Zjednoczonych, żeby Stany kupowały od Polski na przykład, nie wiem, nasze karabiny, czy na przykład samoloty odrzutowe, szkoleniowe, bo mieliśmy bardzo fajne, zdaje się, to były Iskry, czy jakoś tak, nie mam pamięci do nazw, ale wiem, że coś takiego było, czy nawet powstał w Polsce czołg, który okazuje się, że wcale polski nie jest, tylko brytyjski, ale jest bardzo nowoczesny i fajnie by było, gdyby kupowali tak od nas broń. Jednak ja myślę, że w tamtą stronę mamy całkowite embargo sprzedaży jakiegokolwiek
pisze Zenek na czacie jako ogon konia, że prywatnie Amerykanie kupują polską broń. Przecież idzie donate. mówi, że żebym poczytał o zimnym świetle księżyca i paście Van Allena. Dobrze, poczytam i zastanowię się. Dziękuję, Robert Cymperuna. Przysłała 20 zł. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam miło za donate.
Ale nie na, niestety nie na program kosmiczny, tam ma szkoda. No, ale to już bym jak... miał jednego deza. 23 zł to jest koszt. To jest koszt jednego deza. Deza 4 lub 5, bo już nie pamiętam, które, jak mówię, nie pamiętam, ile ich wyprodukowałem w tamtym czasie. Powiem szczerze, że jedyna rakieta, która się uniosła z tych ówcześnie budowanych, bo nie tak dawno, czyli około 10 lat temu zrobiłem rakietę, która poleciała, to udała mi się tylko rakieta o napędzie saletrowo-cukrzanym, że tak powiem. Tamta wystartowała.
Słuchaj, no cóż, tak. Możesz cały czas złożyć wniosek do Polskiej Agencji Kosmicznej o wsparcie programu rakiet saletrowo-cukrowych. Może coś się uda. Ale wracając do tej broni, Polska eksportuje broń na prywatny rynek. Łucznik eksportuje i sprzedaje się to. Nawet można znaleźć filmy na YouTubie amerykańskich sklepów, które reklamują polską broń z łucznika. Wiem, że armia amerykańska używa bodajże jednego albo dwóch Mi-2 helikopterów wyprodukowanych w Polsce jako, a w sumie nie pamiętam nawet w jakiej, nic poważnego, w jakim charakterze. I pyta się Zenek, czy F-22 może kupić Izrael. Nie, nie może. F-22 jest embargo na eksport ze Stanów Zjednoczonych, tego samolotu, do kogokolwiek.
No widzisz, no. Mamy łucznika. Ostatnio z Krawcem żeśmy coś tutaj pisali, czy Krawiec mówił, a ja pisałem odnośnie tego, czy nie mamy takiej jakiejś marki. Otóż marka Łucznik właśnie. Są czajniki z łucznika, są maszynki do golenia z łucznika, toster z łucznika. Widziałem oczywiście maszyny do szycia, bo to jest taka firmowa rzecz z łucznika. No i mamy też broń z łucznika, także nie jest tak źle. Ten łucznik, jak sama nazwa mówi, od łuku, no to kurczę, mamy. Ja zastanawiam się nad tym, czy taki łucznik nie powinien pójść z duchem czasu, bo bardzo łatwo jest wyprodukować wbrew pozorom broń laserową, taką ręczną. Są nawet instrukcje własnej konstrukcji na YouTubie. Dzisiaj mamy dostępne całkiem łatwo do kupienia oczywiście od Chińczyków lasery 10-watowe błękitne, które są no, dosyć skuteczne, nawet w takiej niewielkiej mocy, a snopek takich laserów i odpowiedni pryzmat i soczewka typu Fressler achromatyczna pozwala na zbudowanie karabinku, który jest w stanie podpalić natychmiast każdy obiekt, w który trafi. To jest bardzo prosta konstrukcja wbrew pozorom, więc może ktoś z łucznika nas słucha i zrobi polską broń laserową.
A ty tam próbowałeś coś takiego zbudować? Bo ja przyznam, nie.
Znaczy, oczywiście posiadam laser, natomiast ja raczej nie kupiłem go w celach robienia broni laserowej, aczkolwiek wpadłem na pomysł, jak zrobić prostą broń laserową, żeby każdego snajpera załatwić. Mianowicie, ponieważ strzał, jak wiadomo, z lasera rozchodzi się z prędkością światła, wystarczy wcelować prosto w lunetę snajpera, no i wypali mu to oko natychmiast.
Przestanie widzieć. Wycelowanie z lasera w lunetę jest trochę trudne, ale to takie są to teoretyczne bardzo rozważania. Coś mogę powiedzieć, no bierz i działaj. Czasu wolnego
nie,
masz sporo
ale ja
z tego,
nie
co
chcę,
wiem.
Ja nie chcę snajperom wypalać oczu. Znaczy mogę sprzedać ten patent polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, jeszcze jak takowy istnieje, że coś takiego można zrobić. To jest po prostu zwykły efekt sztucznej gwiazdy, który uzyskuje się przy teleskopie, gdzie montujemy zamiast lunety sztukiet tak zwanego szukacza laser, na przykład właśnie błękitny albo pomarańczowy, albo jeszcze jakiś inny. A jak zwał, tak zwał. W każdym razie można coś takiego bez problemu wyprodukować w ramach takiego domowego. Tego tylko trzeba dobrze skolimować to na dużej odległości. A jak kolimować, to już odsyłam was, to jest kolimacja, odsyłam do Wikipedii. Natomiast no, można dużo rzeczy ciekawych zrobić, tylko ja myślę, że u nas nie ma tego etosu takiego właśnie, żeby coś tutaj pokombinować. No popatrz, Chińczycy nie pieprzą się. Biorą, kurde, komputer, komórkę z Androidem i robią z tego iPhone'a nowego. Na bazie rysunków na przykład iPhone'a 14, za chwileczkę będzie iPhone 14, chociaż na rynku jest w tej chwili chyba 13, jeżeli dobrze liczę, bo już się pogubiłem w tych modelach, one jakoś tak na ten czas w październiku wychodzą.
To dlatego, że Chińczycy długo nie bawili się w prawa autorskie, ale ostatnio się to trochę zmienia. Dobra, ja tam, wiesz co, może skończmy już, bo trochę odeszliśmy od tematu.
Okej.
Trzymaj, pamiętaj, tak, słuchaj, ja cię trzymam za słowo, że ta twoja agencja Polak będzie się rozwijać. Także rozwijaj ją, bardzo cię proszę.
Dobra. Dobra.
Trzymaj się, dzięki, cześć.
Obiecuję, że zrobię kiedyś o tym program. Trzymajcie się.
Bardzo, mam nadzieję, cześć, na razie. No dobrze, pisał jeszcze Tomisiu, że F-22 kosztuje 334 miliony. To prawda, strasznie drogi samolot, ale oprócz tego chyba jedyny, który ma dać Amerykanom przewagę powietrzną, to bo to jest myśliwiec przewagi powietrznej. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Ja mam ochotę zrobić audycję o lotnictwie, ale trochę się też krępuję, szczerze mówiąc, z różnych powodów. No dobrze, chyba to wszystko. Wyczerpaliśmy na razie temat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Jeszcze będziemy wracać do tematów kosmicznych z prawej strony mapy, bo mnie te tematy bardzo interesują. Tomisiu pisze, że Amerykanie już mają 6. generacji myśliwiec. Szczerze mówiąc, to chyba oni dopiero zaczynają go testować. Powoli to idzie. Robert Cynperuna mówi, że czy ktoś go słucha i czy to zimne światło z Księżyca. Mega szachmat. Nie wiem, o co chodzi, że szachmat w jakiej sprawie. No ale dobrze. I nie wiem, dlaczego światło z Księżyca jest zimne. Muszę to sprawdzić. Muszę to zbadać. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. To była audycja z prawej strony mapy. Będzie luźna strona mapy za parę dni, jak trochę ochłonę. No i będzie bardziej covidiańsko. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich na czacie, pozdrawiam wszystkich z Discorda. Bye. Do następnego razu. Dzięki wielkie. Cześć.